To co, proszę Państwa, pozwólcie, że będziemy kontynuować nasze posiedzenie wspólnej komisji. W uzgodnieniu z Pawłem postaram się poprowadzić to posiedzenie. I witam powtórnie na drugiej części i tych z Państwa, które nie mieliśmy okazji, to witam w tym momencie Państwa radnych. Jest nas 13, dwójki nie ma, więc obradujemy w składzie 13 radnych, pań i panów. Witam pana burmistrza i pozostałych pracowników urzędu. Mamy na sali nową osobę, która w tym momencie zastępuje panią Małgorzatę z biura rady. Pani będzie nam uprzejma się przedstawić. I jest w dziale u pani Anny Napierałej. Przy okazji pani Anno, proszę przyjąć serdeczne życzenia imieninowe. W dzisiejszym dużo uśmiechu, zadowolenia z życia, dobrych myśli i zdrowia przede wszystkim na każdy dzień. Cóż, proszę Państwa, dzisiaj mamy na sportowej rekreacyjnie, taki przynajmniej jest temat, jesteśmy po wizycie w hali sportowej. Myślę, że wrażenia są bardzo dobre. Po remoncie wewnątrz pogratulować wszystkim uczestnikom wypoczynku na tej hali i zajęć sportowych. Myślę, że pan dyrektor przedstawił, oprowadził. Jest zadowolony, ale też z myślą i z nadzieją w nowy czas, czyli w nowe dofinansowanie i w trzeci już kolejny, czwarty etap dofinansowania i remontu na hali sportowej w tym roku. Przed nami pewnie wybór wykonawcy, dofinansowanie 100 tysięcy z programu Szatnia na medal i oczekujemy sukcesów w postaci kolejnych remontów. Państwo widzieliście, co ma być zrobione. W materiałach na dzisiejszą komisję wspólną zostały przygotowane opracowania, jak to woli, naszych jednostek budżetowych odnośnie przygotowania obiektów sportowych i potrzeb w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wspierane z budżetu gminy i mamy w Państwa, proszę Państwa, w materiałach relacje OSIR-ów w kolejności najdłuższą, bo tych obiektów sportowych rekreacyjnych ma przecież pan dyrektor na głowie najwięcej i coraz więcej wymagają remontu i utrzymania, głównie oświetlenia i wody, jak słyszeliśmy w końcówce. Potem w kolejności Państwo macie dalej relacje instytucji kultury, dwóch obu i naszych szkół. I cóż, proszę Państwa, do tego. Mamy rozpisane tak naprawdę te 7-8 tygodni prawie wakacji. Od 24 czerwca tak naprawdę startujemy z imprezą przygotowaną przez MGOK jako koncert na zakończenie roku szkolnego. To jest 24 czerwca. Potem w kolejności, jak dobrze odnotowałem, to instytucja nasza PTTQ. W czerwcu planuję zrobić biwak w Jabłonnie i w lipcu skauci, czyli harcerze, wyjazd w Międzywodziu, już wakacyjny typowo i to są dwie instytucje pozarządowe, które też tutaj w ten wypoczynek co roku zresztą się włączają. Potem mamy już wakacje typowe i rozpisałem sobie tutaj od 27 czerwca tak naprawdę do 31 sierpnia. Z różnym skutkiem, te okresy się gdzieniegdzie nakładają, gdzie indziej są krótko mówiąc okienka, ale dowiemy się, jak to zostało poukładane i czy naprawdę jest koordynacja tych terminów, czy nie, bo wydaje się, że chyba nie do końca, ale oddam Państwu głos. Czy do tych wszystkich materiałów przygotowanych przez nasze instytucje, jednostki samorządowe i inne, do tego programu letniego macie Państwa pytania, spostrzeżenia, wątpliwości, uwagi? Proszę bardzo, pan radny Kropos.
Dziękuję za głos. No, żałuję, że nie ma akurat przedstawicieli tych instytucji, może by lepiej wiedzieli, ale jest pani Ola i pan burmistrz, więc myślę, że też coś nam powiedzą. Tutaj z przygotowanych ze szkół materiałów wynika, że w w Szewcach zajęcia mają kosztować 1300 zł od osoby. Zastanawia mnie ta kwota, bo przy innych szkołach to jest rząd 500-600 zł. 1300 zł to już jest moim zdaniem, no, jeśli ktoś ma dwójkę dzieci, no to jest dość znaczna kwota. Nie wiem, co tutaj dokładnie się mieści w tej ofercie, bym prosił o wyjaśnienie. I a propos MGOK-u i zajęć, czy będą też te zajęcia, tak jakby w ubiegłym roku, w sołectwach organizowane, bo też nie jest to uszczegółowione. Dziękuję bardzo.
Tak. Znaczy, idąc szerzej, jak porównacie Państwo te wszystkie odpłatności, to się zaczynam zastanawiać, kto je ustalił i dlaczego, bo oczywiście koszty są wyjazdowe, bo jak szewce piszą, gdzie chcą wyjechać, do zoo, szkoły mają kierowcy, wyjazd do kina, wyjazdy, spacery, dobra zabawa i tak dalej. I to jest między innymi. No to wyjazdy kosztują, to jest jasne, tylko jest pytanie, czy aż 1300 zł. Bo to by znaczyło, że te całe półkolonie wyjazdowe się nie udadzą, bo nie wierzę, że rodzice zapłacą 1300 zł za dziecko, jak mi się nie chce wierzyć. Porównacie to Państwo z szkołą w Buku. Tu mamy 500 i w Dobierzynie 600, tak? I to też nie jest mało. Jak na 10 dni, no to mamy 50 zł dziennie, czy 60, jak w Dobierzynie. A biblioteka i kino ma bezpłatnie w tym samym okresie, tyle że nie ma wyjazdów, nie ma wycieczek, wszystko mają na miejscu i puszczą filmy, potem ma zajęcie w bibliotece i tak dalej. Natomiast no, myśmy się odzwyczaili od tych kosztów, ja już nie pamiętam, jak to było w poprzednich latach, no, była pandemia, więc nic się nie odbywało, ale lat temu 3, to ja takich stawek to nie pamiętam, żeby półkolonie były w tych kwotach 1300, to jest chyba niemożliwe. Więc tu chyba jest albo lapsus, albo są takie wyjazdy, tak dalekie, tu jestem zwany w Szewcach, że faktycznie tyle musi kosztować, więc nie wiem, jak to jest.
Wcześniej nie było organizowanych takich półkolonii, a jak były, to były w bardzo, bardzo małym zakresie. Po uzgodnieniach taka oferta została przedłożona i przedstawiona i to jest oczywiście dla chętnych. No ale to, co szkoły proponują, jeżeli to jest w ramach właśnie jakiegoś wyjazdu, te półkolonie mają się odbywać, no to siłą rzeczy to kosztuje, drodzy Państwo. No ale też ta alternatywa, że mogą być stacjonarni na miejscu, tak, w MGOK-u czy w bibliotece, więc to nie jest żadne zobowiązanie i przymus, że ktoś ma brać w tym udział. A też trudno oczekiwać, żebyśmy mieli jako gmina wszystko finansować, bo tych kosztów, drodzy Państwo, jest mnóstwo, a wiemy, że to są koszty bieżące. I dlatego też no, miejmy tą świadomość, jak to no, wygląda. A dziś drożeje paliwo, koszty przejazdu autokarem też są znacznie wyższe. Też dlatego no, jest taka duża dysproporcja, no ale też i zakres tego, co tutaj zostało zaproponowane, no jest różnorodny. I to też zostało poniekąd wypracowane przez całą kadrę i gdzieś na pewno było to konsultowane, bo żeby przygotować samą ofertę, no trzeba zrobić jakieś rozeznania, bilety wstępu, bo no nic za darmo, więc dlatego każdy ma możliwość skorzystania na tyle, ile będzie mógł. Więc myślę, że samo w sobie to, że jest taka oferta, to i tak jest cenne. A pozostaje odpowiedź na pytanie, czy i kto będzie chciał z tego skorzystać.
Tak, pytanie ma jeszcze kolega z prawej, pan wiceprzewodniczący.
Ja mam tylko takie pytanie, czy, bo wiadomo, że jeden z największych kosztów jest autobus. Czy gmina w ramach przewozu tego, co przewoźnik, który wozi dzieci do szkół. Szkoły by mogły skorzystać z tego przewoźnika, ale gmina by mogła go opłacić, powiedzmy, jako wyjazd na wycieczkę, bo jednym z największych kosztów zawsze jest autobus, więc...
wybrać przewoźnika do dowozu dzieci do szkół, to jest zawsze ogłaszany przetarg, a jeżeli poniżej kwoty przetargu, no to jest zawsze zapytanie ofertowe i są wybierani wykonawcy i wcale nie jest tak łatwo teraz w ogóle wybrać się kogokolwiek do obsługi dowozu. Stąd też no jest to wykluczone. To jest właśnie jako dodatkowa możliwość w czasie wakacji. Drodzy Państwo, pytanie jest też zasadnicze, bo jeżeli by miało być darmowe i się wpisze, że 50 dzieci będzie ze szkoły podstawowej, na przykład z Buku, gdzie tutaj jest największy jakby ilościowo, najwięcej ilościowo jest dzieci, zapisze się każdy i później nie biorą udziału. I my mamy pusty autokar finansować? Też to nie jest do końca, bo są jakby zarezerwowane terminy wstępu do ZOO, żeby mogła wejść na przykład grupa, to musi być też odpowiedni tam opiekun. Trzeba wynająć czy przewodnika. No, drodzy Państwo, to są koszty. I no, nie stać nas na to, żebyśmy mieli finansować pusty autokar albo połowę dzieci, połowę autokaru, połowę obsady zawieźć do miejsca, które znacznie taniej by mogło wynosić, jakby był cały autokar. Także tutaj dylematy były już wcześniej kiedyś wyrażane przed pandemią, żeby nie było właśnie też sytuacji takiej, że ktoś nie zapisując się i nie płacąc, nie czuje zobowiązania, że musi, a jednak i sobie będzie w kratkę korzystał z tych ofert. Więc to są tego typu też dylematy.
Co nam chodziło chyba o to, tutaj z kolegą Korbasem, że jak porównamy tą atrakcyjność Buku szkoły podstawowej, czyli cytuję, bo jeżeli to jest prawda i to jest przemyślane i tak będzie, czyli palmiarnia w Poznaniu, ogród zoologiczny, kręgielnia, leśna ścieżka, park glinowy, wyjście, to moim zdaniem ta oferta przebija szewce duże, więc pewnie byśmy chętnie zamienili te kwoty. Więc prawdopodobnie szewce przeszarżowały albo ktoś niedoszacował z Buku, no bo to coś tutaj nie gra w tym, więc wydaje mi się, że trzeba to dograć z tymi zarządami szkół, czy istotnie mają to do końca przemyślane, bo raz, można tymi kwotami odstraszyć dzieci i wtedy jest kompletna plajta, jeśli chodzi o pomysł. No a jak mamy zachęcić, no to może poziom 500-600 jest adekwatny. Jeżeli te wszystkie szkoły ktoś porówna, to sam zada sobie takie samo pytanie jak my. Pan radny Korbas.
Dziękuję. No ja tu się dołączam do głosu, żeby rzeczywiście to wyjaśnić tą sprawę, no bo 1300 zł to na dzień dobry, myślę, zabija już ochotę rodziców do jakiejkolwiek tutaj posyłania dzieci. I jeszcze zadam raz pytanie, czy MGOK będzie organizował w sołectwach jakieś zajęcia we wakacje? No bo w ubiegłym roku po przykładzie sołectwa Dobra Szczytnia wiem, że 3-dniowe zajęcia miały po 40-30 dzieci dziennie, więc myślę, że to by było celowe. Dziękuję bardzo.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest w stałym kontakcie z sołectwami i radami sołeckimi i już są terminy wskazane, gdzie na przykład odbywają się wydarzenia typu Dzień Dziecka, jeszcze w roku szkolnym i tam jest zawsze każde wydarzenie wspomagane. I drodzy Państwo, no wszystko jest przygotowane i będzie też w miarę potrzeb. Jeszcze się odniosę do Pana Przewodniczącego i do Pana Radnego Korbasa. Drodzy Państwo, no pewne propozycje wynikają też z pewnych jakby ustaleń z kadrą pedagogiczną, ale też tego, co wyrażają nauczyciele i w rozmowach z dziećmi, tak? Z rodzicami. I też zawsze są pytania, kto jest zainteresowany. No więc to też no trzeba mieć na uwadze, na jaką potrzebę i w miarę właśnie te propozycje są przygotowane. Oczywiście, że chciałoby się, żeby było na bogato, żeby były podstawione autokary, wszystkich można by było zawieźć, ale wiedzmy o tym, że mieszkańcy też są stęsknieni i widzieliście Państwo po ustąpieniu pandemii, nagle pół Polski wyjechało gdziekolwiek, żeby spędzać czas poza domem, bo była taka możliwość i też przewidujemy, że w wakacje też po prostu mieszkańcy w dużym stopniu skorzystają z atrakcji morskich, górskich i to też trzeba mieć na uwadze, że no nie jesteśmy w stanie w żaden sposób konkurować z tymi ofertami, które każdy podejmuje indywidualnie. Więc dobrze, że jest taka propozycja. Oczywiście kwoty muszą być zweryfikowane, ale tutaj, no to jak powiedziałem, Ta informacja będzie Państwu jeszcze dostarczona w dniu jutrzejszym bądź pojutrze.
Pan radny Tomasz Giełda.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja mam tylko dwie prośby, aby przekazać dyrektorom szkół, tudzież organizatorom, aby rozważyli możliwość rabatowania, już Michał o tym wspominał, o większej ilości dzieci. Znaczy byłoby możliwe w przypadku jednej rodziny dwójka, trójka dzieci, żeby to jakoś zrabatować sensownie, no bo jest to już duże obciążenie. A mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogliby również pomyśleć o jakichś rabatach dla dzieci uchodźców wojennych, których mamy trochę w naszej gminie, no ponieważ są już matki, które pracują również i może osoby, które chciałyby, może w jakiś sposób można by było wspomóc ewentualnie. Bym prosił, żeby ktoś to rozważył również. Dziękuję. Znaczy, chodzi mi o spędzanie takich pokoleń. Dziękuję bardzo.
Dobrze, no ten apel żeśmy odnotowali, natomiast ja ze swojej strony obłożenie teraz, jak patrzymy w kalendarz, to proszę Państwa, mamy jedynie brak konkretnych terminów przy MGOK-u, taka duża oferta nieprzyporządkowana terminowo. Ja mam nadzieję, że w takich lukach, które nie są odstawione między 18 a 24 lipca, tu się nic nigdzie nie dzieje, żadnej półkolonii, nic też nie planuje pozostałe jakby PTTK już nie i właściwie nikt tu nic nie planuje. Mam nadzieję, że w tym 18-24 wbije się ładnie w termin MGOK, no bo mamy lukę. No i potem od 8 sierpnia nic się też nie dzieje. Żadnych imprez, więc jedyna nadzieja w MGOK-u, który nie dał terminów, że obstawi za całą gminę ofertę wypoczynkową dla dzieci i trochę starszych dzieci. Pan Tomasz.
Dziękuję. Ja bym prosił o przekazanie tego, właśnie ja już mówiłem, ale chciałbym też uzyskać odpowiedź w tym temacie, żeby ktoś przesłał ją. Znaczy mi bynajmniej, myślę, że inni radni również by chcieli. Dziękuję.
Mogę tylko w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Znaczy, bo ja nie jestem organizatorem tutaj w szkole, ale pomysł skądinąd słuszny, ale wydaje mi się, że bardzo trudny pomysł pana Giełdy. No bo szkoła to nie jest jakieś przedsiębiorstwo, które będzie zarabiało na tych półkoloniach. I rabatowanie, pomysł fajny, ale jeżeli rodzina, która wyśle kilkoro dzieci, no to te koszty poniosą rodzice, którzy wyślą jedno dziecko, tak? No bo skądś te pieniądze muszą się znaleźć, tak? No chyba, że gmina, będzie gmina dokładać. To jest ta pierwsza sprawa. A tak samo z dziećmi uchodźców, skądinąd. Ja już też rozmawiałem z panem Sokołowskim o tym, żeby zrobić jakieś półkolonie dla nich, ale to wszystko są środki potrzebne, tak? No bo kto będzie opłacał? Dzieciom polskim nie opłacimy, a dzieciom ukraińskim opłacimy, tak? No, trzeba to po prostu postawić no jasno, tak? Że to jest dosyć trudna sprawa. Jak się znajdą sponsorzy, to być może tak. I jeszcze tutaj bym chciał nawiązać do tych autobusów, o których tutaj pan wiceprzewodniczący mówił, bo wydaje mi się, że przetarg jest też tylko na dowozy szkolne do końca roku szkolnego. Także ten autobus nie może jeździć dalej, bo trzeba po prostu, on kończy w czerwcu, we wakacje nie jeździ, tak? Musiałyby być dodatkowe opłaty. Także te wszystkie rzeczy to na pewno się wiążą z dodatkowymi pieniędzmi. Chcemy kilkoro dzieci z jednej rodziny, żeby taniej zapłacą albo gmina, albo rodzice tych dzieci, po których pójdzie jedno, tak?
Dobrze. Ktoś to chce skomentować? Proszę bardzo, pan radny Maciejewski.
Ja tylko w sprawie dzieci ukraińskich i polskich. Jeśli chodzi o młodzieżową szkółkę wędkarską, mamy planowane wakacje na Baszcie i mamy zamiar zrobić plakaty w języku też ukraińskim, żeby zainteresować dzieci ukraińskie tak samo, żeby razem z polskimi. Wakacje są zawsze na Baszcie darmowe, będzie to 2 tygodnie, więc sądzę, że będą miały dzieci co robić.
No, to proponuję, jakby się udało w tym 3 tygodniu lipca albo 8 sierpnia. To się wstrzeli w pudła zupełne, w której się tu niestety mało się będzie działo, bo przypomnę, że tam mamy półkolonię. Potem mamy Osir w końcówce lipca, właściwie ostatni tydzień lipca, 1 sierpnia nauka pływania, kąpielisko, Nieproszewo, to co w zeszłym roku z wyjazdami gratisowymi na wyjazd na kąpielisko, więc mamy nieobsadzone 3 tydzień lipca i 3 sierpnia. Mamy nadzieję, pan burmistrz coś wyjaśni, ale gdyby nie do końca, to apeluję, żeby MGOK się uprzejmie wstrzelił w te terminy. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo Radni, też trzeba mieć na uwadze i być może ta luka z tego wynika, bo zawsze też Miejsko Gminne Ośrodek Kultury i OPS organizują też wakacje dla seniorów i ta luka być może wynika z tego, że ten termin jest przewidziany być może dla seniorów i dlatego też jest to tak no, tutaj wskazane. Zweryfikujemy to i tą informację uszczegółowimy, o te wszystkie Państwa sugestie tutaj notowaliśmy, więc będzie tam, proszę o 2 dni takiego uzupełnienia i drogą mailową Państwo otrzymacie, dobrze?
No tak możemy przyjąć. Czy w tym zakresie wszystko? To dziękuję. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, humory i zdrowie też. W tym momencie, proszę Państwa, mamy te 2 punkty już za sobą. I mamy teraz gładziutko punkt 3, omówienie projektów uchwał. I te projekty uchwały mamy 2 na ten moment. Pierwszy projekt uchwały, to już powiem z rozpędu, dotyczy ekwiwalentów dla strażaków. Projekt jest dość krótki. Ma obowiązywać najpóźniej od 1 lipca. A do końca czerwca obowiązuje ta uchwała, która w tej chwili jest aktualna. I w zasadzie nie było nic poza tym, że ja tam Państwu czy wszystkim wysłałem takie uzupełnienie, żeby nazewnictwo było zgodne z ustawą i głównie chodzi o naliczanie tego czasu, począwszy od wyjazdu z siedziby jednostki, bo to nie było dookreślone, dopowiedziane, a ktoś tam bardzo opracował to szczegółowo w Gazecie Prawnej i dlatego taka refleksja tam się zdarzyła i wysłałem to Państwu. Mam nadzieję, że ten projekt uchwały zostanie do sesji skorygowany. To z mojej strony takie były uwagi.
Szanowni Państwo, już otrzymaliście ten projekt skorygowany o uzupełnienie. To zostało wczoraj wysłane do Państwa.
Podziałamy szybciej niż myślałem, więc myślę, że co do tej poprawki to jest wszystko jasne. Skąd to się wzięło? Państwo do tego projektu coś macie? Jest taka wątpliwość, czy jesteśmy pewni, że ona wejdzie w życie 1 lipca? Jest na to szansa? Nie wiadomo.
Mamy nadzieję, że tak, no bo to zależy od tego, kiedy zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W ostatnim czasie nie mamy tutaj jakichś długich terminów oczekiwania na publikację, także mamy nadzieję, że się uda. To też zależy od tego, kiedy sesja się odbędzie.
Dobrze, co do terminów to jeszcze wrócimy, ale to może na koniec. I drugi projekt uchwały, który tu widzimy, to są, proszę Państwa, emisje obligacji, czyli pokłosie podjętej uchwały budżetowej i wykonanie w tym zakresie emisji obligacji, pokrycie tej kwoty, którą Państwo widzicie, 13 700 000. Czy do tego projektu uchwały są pytania? Nie ma. Dobrze, to tyle z projektów uchwał. I cóż, proszę Państwa, no to co, zapytamy może teraz w kolejności, bo mamy kilka spraw budżetowych albo około budżetowych. Czy tu Pan Burmistrz nas wprowadzi, bo nie mamy projektu uchwały o zmianie budżetu, ale mamy kilka wystąpień, które w ten budżet nam tutaj mogą ingerować albo sugerują zmiany. Czy Pan Burmistrz słowo wstępne do tych pism? Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, w oparciu o jakby w konsekwencji jednej z ostatnich komisji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, Pan Prezes, tak jak zapowiadał, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, zapowiadał, że zwróci się do mnie i do Państwa Radnych z wnioskiem o zabezpieczenie środków celem dokapitalizowania spółki, które mają służyć na wszelkiego rodzaju inwestycje, te bieżące i te bardzo ważna strategiczna inwestycja w zakresie właśnie gospodarki wodno-ściekowej. No i takie pismo pan prezes złożył, no z konkretną prośbą i z konkretnymi kwotami. No i też tutaj nie ma co za długo tłumaczyć, bo też komisja, która została szeroko omówiona i szczegółowo tematyka gospodarki wodno-ściekowej i wyzwań, przed jakimi stoimy jako gmina, tak naprawdę no, wymuszają na nas podjęcie jakby konkretnych zamierzeń, no, żeby między innymi zabezpieczyć ten interes mieszkańców i potrzeby w zakresie wody i odbioru ścieków. No stąd też tutaj pozycja, kwota 16 milionów i okres 5 lat, o które prosi pan prezes, i też jeszcze w tym roku na cele bieżące wymienione konkretne inwestycje, czyli wymiana sieci wodociągowych w miejscowości Takowy Suche, ulica Rzemieślnicza, pół kilometra takiej sieci, w miejscowości Niepruszewo, ulica Szkolna, 270 metrów, ale też ulica Mylna pomiędzy Szewcami a Dobierzynem o długości 509 metrów. I te jakby sieci są pilnie niezbędne do wymiany, a jedne, no i one dotyczą tak naprawdę, są w przededniu, by nastąpiły prowadzonych inwestycji, które już dwie z nich są już na daleko, daleko zaawansowanym etapie, dlatego że akurat w przypadku tych dwóch, czyli ulicy Rzemieślniczej, czy akurat też przy inwestycji, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach tego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, duża kwota, został już ogłoszony przetarg. Zasadnym jest, żeby wymienić też tą sieć i dlatego też no, taka jest prośba skierowana ze strony pana prezesa. W sumie to myślę, że mam nadzieję, że każdy z państwa się zapoznał i z mojej strony to co do tej kwestii jakby no rekomenduję państwu też, żeby nad tym się poważnie pochylić. No czas jest też istotny, żeby podjąć to jak najszybciej. Te 16 milionów, jeżeli państwo zabezpieczycie, to one by były uruchomione od przyszłego roku, bo w tym roku jeszcze obowiązuje dotychczasowa umowa, uchwała i są zapewnione środki na dokapitalizowanie spółki, ale jedynie by nastąpiła korekta, jeżeli byśmy mieli podejmować tych bieżących inwestycji w zakresie wymiany sieci wodociągowych. Kolejna sprawa, wpłynęło też pismo i propozycja ze strony druhów strażaków OSP Bóg odnośnie zakupu wozu bojowego. Robiliśmy rozeznanie, czekaliśmy, drodzy państwo, na rozstrzygnięcie tego naboru. Niestety nie otrzymaliśmy środków, bo był złożony w ubiegłym roku wniosek o tą dotację, tą konstrukcję i ten montaż finansowy, który był w przypadku zakupu wozu bojowego dla Niepruszewa, ale niestety nie został wniosek pozytywnie rozpatrzony. Najwidoczniej nie dostaliśmy póki co żadnej odpowiedzi. Dopytywaliśmy, liczyliśmy, że być może będzie jakaś rezerwa, ale póki co nie ma żadnej jakby informacji. I z tego, co jedynie z doniesień medialnych słyszymy, że środki zostały rozdysponowane i naszej gminy nie uwzględniono. No stąd też pytanie do państwa, a wiem na pewno, że ciężki wóz bojowy jest niezbędny i konieczny i potrzebny, a jesteśmy też w takim okresie, co prawda ostatnio trochę popadało, ale z dużą troską już wypatruję tego, co będzie podczas okresu żniw i na pewno dla całej gminy jeden wóz ciężki, bojowy, z dużą pojemnością wody jest potrzebny, bo wiemy, że zdarzały się i to niestety każdego roku pożary dość dużych areałów, czy to zboża na pniu, czy po. Miejcie państwo też na uwadze, że bezpieczeństwo to podstawa i na pewno przeciwdziałanie w tym zakresie jest ważne. No, niestety czasami tylko pozostaje ratować mienie i zdrowie w trakcie takiego zdarzenia. Ale też i powody, które podaje tutaj jakby prezes OSP Bóg odnośnie szczepień, zaangażowania druhów. Cóż mogę państwu powiedzieć? Jeżeli mam wskazać grupy, że tak powiem, te zawodowe, ale też i grupy mieszkańców zaangażowanych w przedsięwzięcie przeciwdziałania COVID-owi i szczepienia, no to tutaj wyróżnia się przede wszystkim pracownicy, wyróżniają się pracownicy ośrodka pomocy społecznej i dalej na pewno rekomenduję, żeby te środki były przeznaczone na nową siedzibę OPS-u, ale wiemy, że za te środki żaden obiekt nie powstanie, więc to byłoby to jakiś tam wkład częściowy. Ale też i strażacy. Trudno tutaj mówić, że tylko strażacy z Buku się zaangażowali, bo doceniam i wszyscy strażacy ochotnicy z terenu całej gminy, ze wszystkich jednostek zaangażowali się całym sercem i za to im dziękujemy. No ale plany były i też jest zabezpieczone, są środki w kwocie 700 tysięcy złotych na zakup wozu ciężkiego dla OSP Buk. No i wydaje mi się, że ta propozycja, która tutaj została jakby przedłożona, ale też wynika z tego, że druhowie zaangażowali się mocno i robili rozeznanie zakupu takich wozów. No, szereg różnych argumentów, takich jak chociażby wzrosty kosztów, dostępność wozów, czy tego, czy w ogóle będą dostępne w przyszłym roku, no, są bardzo ważnymi argumentami, stąd też bym bardzo prosił, żebyście Państwo też podjęli taką decyzję, bo mam świadomość, że ten milion, który jeszcze jest tak jakby w zawieszeniu, który został wygrany przez mieszkańców, mieliście Państwo też podjąć decyzję, jak go rozdzielić. Poniekąd jest tutaj jakby to pismo i ta prośba wymusza jakby rozdzielenie tych środków, o ile Państwo ją podejmiecie i rozpatrzycie pozytywnie. Aczkolwiek myślę, że skoro te środki są tytułem wygranej mieszkańców i myślę, że wsparcie druhów strażaków w zakupie wozu i dołożenie tych środków będzie nadal spełnieniem potrzeb mieszkańców, więc myślę, że to jest też zasadne i też sprawiedliwe. Ale to od Państwa zależy jakby decyzja ostateczna. Ja jedynie mogę Państwu zapewnić, że wóz ciężki z taką pojemnością, jaka jest wskazana w tym piśmie, jest potrzebny i na pewno zwiększy potencjał przeciwdziałania pożarowego w naszej gminie i da to większe poczucie bezpieczeństwa. Drodzy Państwo, jest jeszcze jedno pismo, które co prawda jest do mnie kierowane, ale też nie zdążyłem do Państwa przygotować żadnej informacji, bo to jest jakby konsekwencja wczorajszej informacji, jaką otrzymaliśmy i rozstrzygnięcia naboru, bo złożyliśmy wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rozbudowę Biblioteki Publicznej w Buku i ku chwale myślę, że wysoka pozycja na liście 47 wniosków aplikacyjnych spośród jeszcze większej ilości, ale 47 dofinansowań, nasza pozycja, można powiedzieć trzecia, ale ex aequo to i druga można powiedzieć. To pokazuje, że nasz wniosek aplikacyjny był bardzo dobrze przygotowany. No i 2 250 000 jako dofinansowanie wspomoże na pewno bardzo mocno tą rozbudowę. I też tutaj, jak Państwo widzicie, z jednej strony nie ma projektu zmiany budżetu, bo też nie byliśmy aż pod taką presją, żeby go przygotowywać. Ale jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko, to jeżeli będzie możliwość i wola z Państwa strony, żeby te środki zabezpieczyć, a rozbudowa musi ruszyć jak najszybciej, bo chodzi o przygotowanie przetargu i wyłonienie wykonawcy, bo 30% środków finansowych musi być wydatkowanych jeszcze w tym roku. Stąd też pozwolimy sobie już na dniach przygotować, drodzy Państwo, projekt zmiany budżetu i o to mam do Państwa serdeczną prośbę, żeby te środki zabezpieczyć. Otrzymałem w piśmie jakby ten montaż finansowy. Całość inwestycji opiewa na kwotę delikatnie ponad 8 milionów złotych i jakby te środki rozdzielone są, żebyśmy zabezpieczyli dotacją w bibliotekę w kwocie jeszcze w tym roku 376 922 zł, w przyszłym roku 1 384 615 zł, a w 2024 4 300 000. To jest zadanie trzyletnie, ta rozbudowa. Ale drodzy Państwo, referując i przedstawiając tą potrzebę, z jednej strony też już Państwu chcę zasygnalizować, jeżeli Państwo zdecydujecie się, że przejmujemy to dofinansowanie i przystępujemy do realizacji tej inwestycji, a tylko wspomnę, że takich pieniędzy dla biblioteki już nie wiem, czy w ogóle będą kiedykolwiek. Jest to, myślę, że duży sukces i dlatego też ja Państwu go rekomenduję, żebyśmy te pieniądze zabezpieczyli, ale jednocześnie należy przemyśleć, drodzy Państwo, już w trybie pilnym, żebyśmy znaleźli miejsce tymczasowe na bibliotekę, bo jest to zadanie własnej gminy i ta biblioteka musi być, mimo tej rozbudowy, musi funkcjonować, ale i również zwracam uwagę na to, że trzeba przenieść siedzibę Izby Muzealnej, ale i też członków PTTK. To są trzy takie jakby pilne potrzeby i trzy miejsca. Może być to jedno, które zaspokoi te wszystkie. Trzeba pomyśleć, gdzie mamy przenieść bibliotekę. Drodzy Państwo, to jest największe wyzwanie. I w sumie szczerze powiem Państwu, że ja nie mam pomysłu. A to też wracamy do tematu jakby bazy lokalowej w naszej gminie na realizowane zadania publiczne. I na pewno bym prosił o Państwa propozycje w tym zakresie, bo ostatnio też zostało to przedstawione na Społecznej Komisji Mieszkaniowej propozycje zakupu chociażby lokali mieszkalnych. Sami Państwo widzicie, że nie jest to też łatwa sprawa, żeby w ogóle kupić mieszkania, a co innego miejsca pod zapewnienie takich funkcji jak biblioteka publiczna. Więc bardzo bym Państwa prosił teraz też o konkretne sugestie, propozycje, bo scenariusz, który się rysuje, to na wakacje, tak żartobliwie mówiąc do tych propozycji półkolonii, jako samorządowcy będziemy naprawdę, mamy teraz duży ogrzech do zgryzienia, bo jest to duże wyzwanie, ale cieszy to dofinansowanie i na pewno uważam, że musimy podjąć się tego wyzwania i tym bardziej, że wszystkie audyty, które zostały wykonane na okoliczność przygotowanej dokumentacji, no niestety są miażdżące. Jeżeli nie zrobimy tej rozbudowy, groziłoby nam, drodzy Państwo, niestety, ale chyba zamknięcie biblioteki, czego nie możemy zrobić. To są trzy takie kwestie i jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko, projekt budżetu jesteśmy skłonni przygotować szybciutko jeszcze, żebyście Państwo mogli na dniach go otrzymać. Dziękuję.
Dziękujemy za to słowo wstępne. Wyjaśniło się, dlaczego nie ma jeszcze projektu budżetu. Rozumiem, że oczekiwanie jest takie, żebyśmy dzisiaj przesądzili o tych sprawach i już nie czekali. Między innymi z tym milionem, o który kiedyś Państwa na tej sali pytałem, czy mamy ochotę. Wtedy nie mieliśmy, a teraz jesteśmy już właściwie zdopingowani przez strażaków, którzy się upomnieli. Upomniał się prezes OSP w Buku, co prawda, a nie wszyscy. A jak Państwo widzieliście ich przy szkole zawodowej, no to nie tylko strażacy z Buku byli, tylko z całej gminy. Kierowali ruchem i pomagali w tych szczepieniach. OPS to samo. No oczywiście chwała mieszkańcom, że tą akcję nagrody covidowej udało się zdobyć. Szczepimy się OSP. Tak to wyglądało. Proszę Państwa, więc czy do tego bloku związanym z budżetem, czyli wystąpienie OSP o 500 000, krótko mówiąc, do zakupu wozu strażackiego. Przypomnę, że w budżecie na zakup tego auta strażackiego mamy póki co 700 000 złotych z budżetu gminnego, czyli z własnych środków. Gdybyśmy na to się zgodzili 500 000 i zapewnili finansowanie i pokrycie wydatku, nie w sensie już zaklepania tego wydatku, tylko gwarancja finansowania do wysokości 1 200 000 akurat, no to jest 500 plus 700, to mamy 1 200 000. Tutaj piszą co prawda strażacy o 1 250 000, nie wiem skąd 50, ale zasada jest taka, że się nie wychodzi poza wniosek, więc jak piszą strażacy, że są 500 000 z tej kwoty, no to już chyba nie będziemy im dokładać, chyba że Państwo takie sugestie macie z własnej woli i jakby na tą rezerwę przeznaczymy nie 500, a 550. Bo to też trzeba o tym pamiętać. Jeśli prawdą jest, że to auto ma kosztować taką kwotę, jak Państwo widzicie, dla mnie porażającą, 1 250 000. Średnie auto już o dużym samochodzie strażackim nie powiem, ale to strażacy, mam nadzieję, są na tej sali i nam dopowiedzą, czy to jest możliwe, że to wszystko tak drożeje, że po prostu za pół roku tego auta pewnie już nie kupimy w ogóle. To jest pierwszy blok tych spraw. To za chwilę Państwa poproszę o wypowiedzi. Druga sprawa poruszona przez burmistrza to jakby dogrywka tego miliona, czyli w klubie mamy, czy w grze mamy tutaj OPS jako druga jednostka, która się bardzo, bardzo, bardzo zasłużyła w akcji szczepień i wracamy do tego tematu w ramach tego miliona. Kolejna rzecz to dofinansowanie do biblioteki. Przy okazji gratulacje dla osób, które ten wniosek przygotowywały. Skoro jesteśmy na drugim, łamane przez trzecie miejsce, to naprawdę jest sukces. I te 2 250 000 to jest oczywiście mała część całej kwoty, no ale gdyby nie to, to pewnie byśmy w ogóle o rozbudowie nie mówili. I kolejna rzecz, jak słyszymy, jeśli to inwestycja się rozpocznie latem, no to już pewnie od wakacji trzeba krótko mówiąc, przenosić bibliotekę, co jest operacją logistyczną samą sobie na pewno niełatwą. No i trzeba znaleźć miejsce na terenie gminy, w obiekcie publicznym albo prywatnym. To się zaraz okaże, jeszcze co Państwo macie w tym zakresie do powiedzenia. Izba muzealna po drodze, kolejna rzecz, no i siedziba PTT-ku, bo jak Państwo wiecie, PTT-ku tam obraduje, spotyka się i działa i stamtąd zarządza turystyką w gminie. Takie mamy bloki tematyczne. Co w tym zakresie Państwo radni? Pan radny Mirosław Adamczyk.
Dziękuję bardzo. W sprawie wozu, no co prawda w piśmie tam jest, że jest wymagany z tytułu włączenia tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a tak do końca nie jest, bo normatyw trochę mówi inaczej, ale nie zmienia to faktu i mojej opinii, że ten samochód jest potrzebny w gminie. Nie mamy ciężkiego, nie mamy na polu bufora wodnego. Od strony praktycznej ja to znam, bo uczestniczę w akcjach ratowniczo-gaśniczych. O ile jakiś pożar lasu wielkotentą można zbudować zasilanie wodne, ale zboże, pole jest potrzebny ten bufor natychmiast na miejscu, bo zboże na pniu to się pali momentalnie. Także tutaj nie ma żadnej wątpliwości według mnie i pomysł i prośba OSP BUK myślę, że jest do zaakceptowania właśnie z tego miliona. Nie tracimy wszystkiego, tylko połowę. A przed chwileczką wpadł mi taki pomysł do głowy a propos jeszcze biblioteki i wyprowadzania jej. Jest takie jedno miejsce fajne w gminie. Właśnie w tym miejscu obecnie działa punkt pomocy dla Ukraińców, ale jak wiemy kończymy działalność 27 teraz w piątek. Zwolni się sala i myślę, że w ramach takiej małej transakcji wymiennej można by było na jakiś czas bibliotekę chyba przenieść do tej sali. Jest na parterze, jest łatwy dostęp, niepełnosprawnie jak najbardziej. Jest przestronna, duża, myślę, że żeby spełniła na ten czas wymagania biblioteki. Można by było całą bibliotekę przenieść. Co do izby muzealnej, to myślę, że chyba no trzeba też ją gdzieś przenieść. No ten obiekt jest piękny, może tutaj po bokach, coś trzeba wymyśleć. Także tutaj jak najbardziej za i te 500 tysięcy na ten samochód można dołożyć. Dziękuję bardzo.
Kto z Państwa jeszcze? A kolega tu z prawej to udzieli mu głosu. Proszę bardzo.
Dziękuję za głos. No dosłownie Mirek mi wyciągnął prawie wszystko z ust. Jestem też oczywiście za tym samochodem ciężkim. No woda zawsze się przyda na każdej akcji. Także no biblioteka, dokładnie to samo chciałem zaproponować. No podejrzewam, że strażacy nie będą zadowoleni z tego, ale chyba to przełkną na ten czas co do remontu, co do strażnicy. No PTK, nie wiem czy w MGOK-u się miejsce zwolniło, jest jakieś miejsce czy nie. Może jakiś pokój bym tam się znalazł. A no niestety izba muzealna tak samo tutaj podejrzewam, że zmieściłyby się tutaj te wszystkie artefakty, że tak powiem. Dziękuję.
Pan radny Giełda się zgłaszał, ile pamiętam.
Tak, dziękuję za głos. No chciałem tylko powiedzieć, że szkoda, że wcześniej dyskutowaliśmy, ponieważ no już tak w sumie kto miał, to popłacił samemu, bo przypomnę, że z panią Anią proponowaliśmy przeznaczenie pewnej kwoty z miliona na powrót do zdrowia po-covidowy. No a teraz pewnie już minęły jeszcze miesięcy, już może za późno na to. A mieliśmy dyskutować razem wcześniej. A szkoda, że się nie zajęliśmy, bo wystarczy porozmawiać tutaj z naszym lokalnym rehabilitantem, który potwierdzi, że tych ludzi jest trochę, którzy mają problemy. Dziękuję.
Panie radny, temat jest aktualny z uwagi na to, że my też prowadziliśmy rozmowy, jeżeli chodzi o specjalistów w domu dziennej opieki medycznej i konsultowaliśmy tą sprawę, więc wcale to nie jest temat przegrany i ja też, jeżeli państwo widzicie, myślę, że to w ogóle kolejny taki temat, bo też jeszcze wpłynęło, jeszcze nie miałem okazji się zapoznać szczegółowo, wpłynęło do nas pismo fundacji ACME, ta fundacja, która realizuje akurat tą działalność w otuszu, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną i ona jest ta działalność dofinansowana też ze środków unijnych, aczkolwiek już planują te podmioty, widząc jakie jest zapotrzebowanie. Akurat mówimy tu o pomocy psychologicznej, ale ta pomoc zdrowotna i przeciwdziałanie COVID-owi, no jakby już teraz ratowanie jego skutków niestety uciążliwych dla mieszkańców, czy to w zakresie pomocy psychologicznej, czy tutaj akurat ruchowej. Drodzy Państwo, do tematu trzeba i tak poważnie powrócić i jak najszybciej właśnie też chciałem Państwu na samym końcu jakby rekomendować właśnie zaplanowanie tego tematu, bo myślę, że w tym piśmie jednoznaczna też była, którą otrzymałem, prośba o zorganizowanie też komisji wyjazdowej do tej fundacji. Ale jeżeli jedna fundacja się zwraca, to warto by było zwrócić uwagę na inne podmioty i z każdym podjąć rozmowy i na pewno to ten głos specjalistów ułatwiłby w zaplanowanie, w jaki sposób my możemy wesprzeć mieszkańców i dofinansować jakąś działalność. Więc temat nie jest zaprzepaszczony, bo jeżeli tutaj byście Państwo przychylili się do wniosku ochotników strażaków, no to jest mowa tylko i wyłącznie o części środków. Dziękuję.
Ja chciałem tylko przypomnieć, że kiedyś skierowałem taki apel, żebyście Państwo sprecyzowali kwoty i pomysły, które wtedy były rzucone na rehabilitację pokowidową. W międzyczasie rząd się już wycofał z tego programu rehabilitacji pokowidowej, więc może nie mówmy już o typowo pokowidowej. Pan Tomasz tej kwoty nie rzucił do końca, jak pamiętam, ale to wcale nie... Ale wcale nie znaczy, że myśmy to zakopali już, bo przecież nigdy tak nie było. Dyskusji już nie podjęli, a w jednej z przedostatniej komisji nie mieliśmy ochoty dzielić tego miliona, no bo już było późno, między innymi. Natomiast to nie jest tak, że nie wiemy. Nie? Mamy te dwa podmioty rehabilitacyjne, gabinety w Buku Samem. Mamy zapowiedź przecież tutaj, jeśli chodzi o przykop, że chcą to uruchomić również, byłby trzeci podmiot i jeszcze do tego pewnie następnie chętni. Ja zmierzam do tego, że sam apelowałem jeszcze na ostatniej sesji, żeby wrócić do programów zdrowotnych, które przecież te pięć punktów słynne mieliśmy podjąć. Co prawda tam nie ma rehabilitacji ogólnej, ale to wcale nie znaczy, że nie możemy z tej kwoty, tych 100 tysięcy na przykład, jednak zarezerwować na ten cel programu już teraz może rehabilitacyjnego dla wszystkich, no bo jest okazja, prawda? No skoro w tym się mieści pokowidowe, to czemu nie? Także ja tego pomysłu przytknę, że się jeszcze nie zakopali, nie zagrzebali i nie pokpili go. Wraca to do gry. Tylko no ja oczekuję, żeby Państwo się wypowiecie, co z tą 50 tysięcy na przykład, no bo zaczynamy to dzielić, bo dzisiaj dojdziemy do porozumienia. I ten milion, krótko mówiąc, rozdysponujemy jako ten dotacyjny, bo to jest w formie nagrody, więc to jest po stronie dochodowej i my po stronie wydatkowej potrafimy to już zarezerwować, co będzie skutkowało rezerwą, powiedzmy, na inne cele, ale w tym przede wszystkim ta kwota na zakup tego auta, no bo jak to się ma w te najbliższych tygodniach, no to przetarg już musi być organizowany. I jest pytanie do Państwa, czy rezerwujemy 500 i wtedy mamy 1 200 000, czy tak jak piszą strażacy, a nie do końca zawnioskowali dobrze, 1 250 000 mamy, co by znaczyło, że musimy zarezerwować 550. Jest to o tyle ważne, no, że taka kwota trafi do projektu budżetu i to będziemy głosować. No, proszę Państwa, no to jest tak, nie? I gdybyśmy do tego teraz plus minus dodali to 100 tysięcy, no to mamy już dwie pozycje i trzecie proponuje OPS, obojętnie czy to będzie na projekt, czy nie, ale generalnie na działanie OPS-u i zabezpieczyć się na wydatki związane z OPS-em, czy majątkowe, czy inne. No majątkowe, bo takie tylko mogą być. Lub inne, zdrowotne. Co Państwo na to? Pan radny chyba Giełda jako może ad vocem. Proszę.
Tak, dziękuję za głos. Znaczy, no my możemy, znaczy my dyskutujemy, a ludzie płacą niestety sami za tą rehabilitację, to w tym temacie, ale no cieszę się, że tym bardziej, że ludzie się pytają, że temat nie został porzucony, a w temacie wozu strażackiego, no strażacy są fachowcami, wiedzą chyba o co wnioskują, ja myślę, że rada się powinna przechylić. No i należy poskonsultowane tej kwoty faktycznie, żeby to tam nie wyszły żadne problemy. I ze swojej strony, no powiem tylko jeden głos, ale ja bym był za tym, żeby tych strażaków dofinansować. Dziękuję.
Dobrze, pan radny Korbas.
Dziękuję za głos. Ja myślę, że też strażacy jak najbardziej typu miliona powinniśmy się zgodzić jak najbardziej. Co do podziału tego miliona, tej reszty, ja bym proponował, żeby co najmniej 150 tysięcy jednak dać bezpośrednio tym osobom, które się zmagają z konsekwencjami COVID-u. Myślę, że 100 tysięcy to jest moim zdaniem ciut mało. Także na rehabilitację po-covidową te 150, a resztę rzeczywiście na OPS. Także w tym temacie z mojej strony tyle. Pozwolę sobie nawiązać też do biblioteki. Nie wiem, czy to było rok temu, co debatowaliśmy. Chyba było 3,5 miliona. Także no ja jestem no zszokowany troszeczkę zakresem. Już wtedy podczas tej dyskusji na komisji wspominałem, że czy nie warto się zastanowić nad wybudowaniem nowego budynku. Przy 8 milionach no myślę, że to jest rzecz do zastanowienia się, no bo to są ogromne pieniądze, gdzie władujemy w stary budynek, mamy konserwatora zabytków na głowie, wyjdą i jeszcze ciekawsze rzeczy podejrzewam przy ruszaniu starych rzeczy. Wiem, że mamy te ponad 2 miliony dofinansowania, ale 8 milionów, no to jest bardzo dużo. Powiem szczerze, ja się zastanawiam nad tym. Ja pozwolę sobie jeszcze też do pisma pana prezesa ZGK. Rozmawialiśmy miesiąc czy dwa miesiące temu na temat potrzeb. Wszyscy się zgodziliśmy, że to są no jak najbardziej potrzeby, no. Ale 16 milionów w ciągu 5 lat to jest kwota bardzo duża. Teraz na pilne potrzeby kwota prawie 800 tysięcy. To też jest dużo, no wiadomo, no trzeba to trzeba. Ale mam troszeczkę w innym, że tak powiem, w inny kontekst pójdę. Temat kontroli działalności ZGK. Powiem szczerze, na odpowiedzi, które zadałem w interpelacji i w zapytaniu, jestem zszokowany. Jeśli sprzedajemy mienie i sprzedajemy sprzęt, odbywa się to bez przetargów, bez powiadamiania kogokolwiek o sprzedaży, za ceny mega promocja, to jest mało powiedziane. Panie burmistrzu, no to kto dokonywał wyceny? Panie burmistrzu, naprawdę proszę o większą kontrolę na tym, co się dzieje w ZGK. I myślę, że komisja rewizyjna powinna się akurat tego typu rzeczami zająć. To jest taki mój wniosek.
Dziękuję bardzo. Wolę sobie, panie przewodniczący, tylko dwa słowa. W kontekście biblioteki, rzeczywiście rok temu, jak był wniosek pana dyrektora i temat był podejmowany na komisji, na sesji, rzeczywiście kwota była niższa, bo było to ponad 5 milionów. No ale drodzy Państwo, teraz wszystko galopuje. I to widzicie na przykładzie chociażby ronda. Ma być rozpoczęcie budowy ronda z początkiem czerwca. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, jeżeli nie podejmiemy się remontu, a w tym przypadku również rozbudowy, obiekt będzie musiał być zamknięty. Budowa nowej siedziby powoduje to, że się zadanie publiczne realizuje w nowej siedzibie, a obiekt dalej musi być wyremontowany.
Czyli podejmując się nowej siedziby, musimy mieć na uwadze, że musimy, drodzy Państwo, wyłożyć pieniądze na nową siedzibę i na remont. Powiedzmy to odpowiedzialnie, bo mamy wyprowadzić i zostawić i zamknąć, zataśmować obiekt. Myślę, że powinniście Państwo też odwiedzić bibliotekę, zobaczyć jaki jest stan, zapoznać się, wszystkie audyty mogą być Państwu udostępnione. Nie można mówić, że lepiej budować nową siedzibę. Oczywiście, że lepiej, ładniej by było, funkcjonalniej, ale bym prosił wskazać jeszcze działkę, którą by trzeba było mieć, na której by można było wybudować, ale cały czas dylemat i problem z remontem istnieje. Więc nie używajmy też takich sformułowań, że nowa siedziba byłaby lepsza. Na pewno każdy z Państwa jest też za tym, że nowa siedziba byłaby lepsza. Ale stary obiekt dalej pozostaje. I co z tym obiektem? Dla organizacji, które dalej by musiały borykać się z tym stanem, jakim jest, nikogo by tam już, każdy o zdrowych zmysłach i odpowiedzialny za sprawy publiczne, nie pozwoliłby dalej kontynuować jakiejkolwiek funkcji i zadań publicznych w tym obiekcie. To jest niestety fakt i 50 lat nie było czynionych tam takich żadnych nakładów. Ma to swoją konsekwencję. Dziś jesteśmy na tyle w dogodnej sytuacji, że jest to dofinansowanie, ale też zobowiązuje się, drodzy Państwo, do tego, bo już to rozeznaliśmy, jeżeli pojawią się na horyzoncie nowe dofinansowania, do tej kwoty, do tej inwestycji będziemy starać się jeszcze poszukać inne źródła finansowania. Dlatego też, nie ukrywam, rozłożenie tej inwestycji na 3 lata ma właśnie ten cel, że będziemy dalej szukać źródeł finansowania. Żebyśmy nie sparaliżowali sobie i nie zablokowali budżetu. I dlatego też to jest, myślę, że inwestycja, która jakby projekt uzyskał taką wysoką pozycję, to świadczy o tym, że bardzo dobrze to przemyśleliśmy już na etapie chociażby tego, w jaki sposób to ma być rozbudowane. I przy okazji właśnie przygotowywania dokumentacji technicznej, jak najbardziej podzielam to zdanie pana radnego, na głowie mamy konserwatora i myślę, że to tutaj zostało już, to było już uzgodnione z konserwatorem. I dlatego też nie miejcie Państwo wątpliwości, bo na pewno nic byśmy nie zrobili wbrew zasadom ochrony zabytków i tego typu obiektów. I dlatego jest to zrobione z należytą starannością.
Dobrze, dziękuję.
Jeszcze tylko przepraszam do ZGK. Drodzy Państwo, też zdaję sobie sprawę, że te 5 lat być może jest za krótkim okresem. Więc być może by warto było rozważyć, czy nie 7 albo 8 lat. Wtedy by to wydłużyło, drodzy Państwo, i na pewno by jednorazowo nie byłoby takich też wydatków. Ale nie możemy bagatelizować potrzeb, a na ostatniej komisji, jak Państwo mieliście i omawialiście ten temat gospodarki wodno-ściekowej, wszyscy byli zgodni co do tego, jakie są potrzeby i wyzwania. Jak przychodzi do pieniędzy, nagle jest opór i nie podzielamy tego, co trzeba zrobić. Więc bym prosił, żebyście Państwo odpowiedzialnie przemyśleli tę sprawę.
Nie no, musimy być konsekwentni. Proszę Państwa, jak ja dobrze pamiętam, na tej sali przyjęliśmy zgodnie albo z małymi wątpliwościami to, że tę bibliotekę będziemy rozbudowywać. I właśnie, że tam były oczywiście pomysły inne, Państwo zgłaszaliście, no ale zostało przegłosowane. Tak, jak pamiętamy. No nie ma odwrotu już. Moim zdaniem, można mieć inne zdanie, ale to jest w tej chwili już naprawdę co najmniej o kilka etapów za późno. Więc jak ktoś chciał to zatrzymać, a tego nie zrobił, no bo Rada zdecydowała, że jednak rozbudujemy, no to docencie Państwo, że jest dofinansowanie 2250. Wszystko drożeje niesamowicie. Już były głosy takie, że wykonawca z ronda chce się wycofać, bo przeliczył wszystko i kto wie, proszę Państwa, i tylko się trzeba cały czas zabiegać o to, żeby to rondo powstało, bo jak to dalej pójdzie i ta gonitwa, sam asfalt zdrożał, jak Państwo czytacie w ostatnich 3 miesiącach o 70%, no to za chwilę będzie 100%, no jak to dalej pójdzie to, więc koszty budowy wszędzie rosną, wszyscy Państwo widzicie, co się dzieje. Koszty usług też. Płaca minimalna od nowego roku co najmniej 500 zł w górę. No to co będą mogli powiedzieć? No, inflacja jest szalona w tej chwili. No więc wszystko jest droższe. I jak zdecydowaliśmy, że rozbudujemy tę bibliotekę, no to ja proponuję, żebyśmy już nie wracali do tematu po raz kolejny, czy na pewno to trzeba zrobić. No, taka decyzja Radzie zapadła. I moim zdaniem w tym kierunku trzeba iść. Oczywiście gratulujemy dyrektorowi, że dofinansowanie zdobył, ale mu nie zazdrościmy, bo to cała rozbudowa spada na niego, tak żeby miał ciekawe wakacje i urlopy, bo jak to się zacznie latem, to wszystko na jego głowie, łącznie z wyprowadzeniem Biblioteki Izby Muzealnej i PZTK. Więc dalej Państwa pytam, czy macie Państwo pomysły na wyprowadzenie tych trzech instytucji, no bo jeśli Pan Dyrektor nic na razie nie zaproponował, to może poczekam na jego propozycję, może ma coś w głowie, na razie nic nie napisał. Natomiast to jest jego problem faktycznie, bo te instytucje są przecież tam pod tym adresem. Ja oczywiście myślałem o tym szybciutko, żeby bibliotekę skierować tutaj na salę miejską, ale to by znaczyło, że ją wyłączymy na ho parę miesięcy albo i jeszcze dłużej i nie będziemy jej obrazować między innymi, wtedy by trzeba wrócić do strażnicy, a to chyba było słabe, więc jeżeli tak, to ja osobiście skłaniam się do tego pomysłu, że jeśli już strażnica jest zajęta dzisiaj tak praktycznie na te dary, tak, pan przewodniczący się nam mocno udziela. Kończymy w piątek, tak? Z tego, co słyszałem, wybitnie. No i uwolnimy od poniedziałku, więc trzeba podpowiedzieć panu dyrektorowi, panie burmistrzu, żeby się skierował w kierunku strażnicy z biblioteką. Z izbą muzealną nie wiem, też się skłonią. Może, jak pamiętam, to były już pomysły, że poprzednich tutaj naszych kadencji o to, żeby do góry ta izba muzealna się znalazła. Co prawda tam są schody, nie bardzo można wejść. Swobodny, ale jednak, a jak nie tutaj, no to faktycznie zostają inne obiekty. Co zrobi PTTK? Trudno mi powiedzieć, chyba MGOK. A jeśli nie, no to będzie problem. Prawdopodobnie może jakiś dom socjalny, ale gdzie? Który? Na wsi? Czy mamy wyjeżdżać coś prywatnego w buku na PTTK tylko dlatego? Albo na izbę muzealną? No też macie Państwo szereg lokali na rynku, w Starym Mieście, wszędzie wiszą kartki. Proszę bardzo, no albo ci nasi właściciele za dużo żądają czynszowo i nie mają szczęścia, albo po prostu jest taki regres już, no. Więc jak nie będzie pomysłu, to proszę Państwa pewnie na izbę muzealną, jak nie tu, to już nie wiem gdzie, może trzeba po prostu coś wynająć. Kto wie? Pan przewodniczący Jankowski.
Dziękuję. Ja się przychylam do tego pomysłu pana przewodniczącego Plewy, żeby tutaj izbę muzealną umieścić. Na placu Reszki też są schody i też się schodzi w dół i kręte, tak? Jeśli chodzi o samą bibliotekę, ja nie byłem zwolennikiem rozbudowy tego obiektu, ale przyjmuję tu argumentację, bo już decyzja zapadła. Mnie się nie będzie podobać budynek kina rozbudowany. Jeśli chodzi o działkę, ja czy wiem, że już tak się stało i już nie będziemy wracać do tego. Nie wiem, czy działka koło, czy to ona jest nasza, bo już nie pamiętam, ale za halą sportową, między halą sportową a osiedlem przyjaźni, może by tam kiedyś, ale działka chyba jest i byłoby to dla mnie dobre miejsce, bo tam póki co pomysłu na to nie ma. A rzeczywiście PTTK, myślę, że dom w Domu Kultury też by mogło mieć miejsce. Dziękuję.
Pan radny Dudkiewicz.
Dziękuję za głos. Ja również byłem w zeszłym roku przeciwny, bo też nie widzę, nie umiem sobie wyobrazić, może mam za małą wyobraźnię przestrzenną tej bryły budynku. Myślę, że ona wcale nie będzie tam pasowała. Plus no mówiliśmy o 5 milionach, które ponad no 60% wzrostu, to jest 60% wzrostu, więc no naturalne, że to powoduje zdziwienie. Powinno powodować przynajmniej. Nie wiem, znaczy ja będę zapewne przeciwko temu, bo na tą chwilę raczej tak myślę, ale no, przy tej okazji no, nie zaszkodzi powiedzieć, że ten pomysł tutaj radnego Mirka jest chyba bardzo dobry, jeśli chodzi o przeniesienie, że no, powinno to być tam na ten czas ewentualnego remontu, który i tak myślę, że powinniśmy to jakoś inaczej być może rozważyć. Może warto jednak wrócić do tego pomysłu i w inny sposób podejść. Pewnie, że dofinansowanie jest, ale no, tak jak mówił radny Andrzej, no, jeśli mamy tamtą działkę, to jest ona tam. Jeśli mamy działkę jeszcze przy Otuskiej bodajże, no jest, myślę, że można jakoś inaczej do tego tematu podejść. Pan burmistrz mówił, że są ekspertyzy, tak, które mówią wprost o tym, że należy ten budynek. To chodzi o ekspertyzy tamtej części jakby budynku tej bibliotecznej, czy tutaj były robione ekspertyzy całego budynku? Całego budynku ogólnie to jest. Okej, okay, tam części, dobrze. I jeszcze chciałem wrócić do tematu, o którym mówił radny Korwas, mianowicie o ZGK i tutaj działalność. Padł taka prośba do Komisji Rewizyjnej o zbadanie działania. Myślę, że tutaj do radnego, do przewodniczącego tej Komisji Rewizyjnej, czy przewodniczący weźmie to pod uwagę, czy powinniśmy złożyć jakiś wniosek, przegłosować, czy uda się coś wprowadzić, jaką zmianę, żeby wziąć pod uwagę, pod takie małe prześwietlenie działalność ZGK, jeśli chodzi o te przetargi, sprzedawanie sprzętu i czy uda się tego dokonać jeszcze w tym roku. Tylko proszę o tę odpowiedź. Dziękuję.
O ile mnie pamięć nie myli, zmiany w program działalności Komisji Rewizyjnej jest uchwalany uchwałą, także trzeba będzie podjąć uchwałę taką.
To wcześniej trzeba rozstrzygnąć, ale zostawmy to prawnikom, a myślę, że inicjatorom polecam, może nie, właściwie proponuję wystąpienie z konkretnym wnioskiem, na czym by to miało polegać, jaki zakres, bo jak dobrze pamiętam, to są poważne wątpliwości, czy Komisja Rewizyjna w ogóle może kontrolować spółki komunalne. W tym zakresie nie ma jednolitej wykładni. Wiem, że była taka sprawa w Poznaniu i skończyła się chyba w sądzie nawet, raczej poszło to w kierunku, że nie. Ale zostawiam to ocenie wnioskodawców plus mecenasów, którzy to ocenią, czy to jest możliwe, ale to jest jakby wątek poboczny. Ja wracam do tej naszej próby rozdysponowania tych środków i odpowiedzi, co robimy albo co postanawiamy w kierunku możliwości przygotowania tylko korekty budżetu burmistrzowi na sesję, no bo jak rozumiem i planujemy tutaj wspólnie, to zaraz się dowiemy, kiedy ta sesja może być. No to już w maju komisji nie będzie kolejne, więc musimy to zrobić dzisiaj. Więc proszę Państwa, nie widzę już więcej tutaj zgłoszeń. Jest Pani Anna Kowalska, proszę Pani Radna.
Ja przepraszam, wrócę do tematu, ponieważ nie dostałam głosu wcześniej, jak rozmawialiśmy o tym dysponowaniu tego miliona, a ponieważ dzisiaj już mamy rozdysponować część, więc chciałabym wrócić do tego, że nie udało nam się zrealizować nic z tej opieki rehabilitacyjnej. Zgadzam się, że OPS jak najbardziej, strażacy jak najbardziej. Natomiast upieram się przy tym, żeby jednak przeznaczyć część bezpośrednio na utrzymanie czy poprawę zdrowia mieszkańców. Myślę, że to już w tej chwili nie musiałyby być takie duże cele i kwoty, jakie były wymieniane na początku. Ja bym proponowała na ten moment, żeby, ponieważ tą największą grupą wiekową, która poddała się szczepieniom, byli seniorzy, czyli osoby powyżej 60 roku życia, żeby część tej kwoty przeznaczyć na takie zajęcia ogólnousprawniające i to by mogły być niekoniecznie zajęcia z rehabilitantem, ale wystarczyłby instruktor fitness, który by prowadził zajęcia ogólnousprawniające, powiedzmy dwa razy w tygodniu, typu stretching czy yoga, dostosowane oczywiście do wieku. Myślę, że to nie byłby dla gminy duży koszt, natomiast dla zdrowia i utrzymania zdrowia seniorów jak najbardziej. Dziękuję.
Panie Aniu, jak nie zauważyłem, to przepraszam, ale ja się tak zapatrzyłem w kolegów, chyba że, no, także uprzejmie przepraszam, że cały czas w jednym kierunku, widzicie jak Państwo, jak to jest, człowiek się zapatrzy, to potem, ale dobrze, nie? Dobrze, żeśmy jednak naprawili temat. Dziękuję za głos i jeszcze Pan Mirosław Adamczyk.
Ja już wracając właśnie do tych środków, do programów rehabilitacji, ja prosiłem, jak pierwszy raz rozmawialiśmy o sprawdzenie, czy przypadkiem w przypadku przekazania środków na rehabilitację nie trzeba zmienić naszego programu zdrowotnego. Bo to jest kwestia do rozstrzygnięcia. Prawdopodobnie trzeba będzie, bo gmina może finansować oczywiście jakieś tam zadania z opieki zdrowotnej, ale przez program zdrowotny. To byśmy musieli pewnie powtórzyć procedurę uchwalania programu zdrowotnego.
Nie jestem przekonana do końca, bo na przykład wiem, że miasto Poznań, co prawda z funduszu obywatelskiego prowadzi co roku, przeznacza kwotę określoną na basen, też dla osób w wieku senioralnym. I nie wydaje mi się, żeby to było podciągane pod jakiś program profilaktyczny. Dziękuję.
Będziemy sprawą merytoryczną się zajmować już od jutra i przy najbliższej okazji przedstawimy Państwu jakby konkretne rozstrzygnięcia, które są możliwe prawnie i wówczas Państwo będziecie mieli jakby podstawę do podjęcia decyzji, w jaki sposób te środki przeznaczyć, bo jeżeli one idą na cel rehabilitacyjny, to konstrukcja i przygotowanie tego programu musi być dobrze opakowane i musi być zgodne z przepisami prawa. Dlatego pozwólcie Państwo, żeby dalej te wyrażone wątpliwości, żebyście Państwo ewentualnie też jeszcze to przemyśleć, jak Państwo to widzicie, ale będziemy z naszymi służbami prawnymi to wszystko analizować.
Pan radny Dudkiewicz, proszę.
Dziękuję za głos. Ja mam taką propozycję, żeby faktycznie tą kwotę na OSP przeznaczyć już teraz w tym budżecie, a resztę kwoty zostawić na kolejny jakby miesiąc i wtedy jakbyśmy już wiedzieli, w jaki sposób to można rozegrać, to możemy też podejść do tego bardziej już konkretnie z kwotami. Tutaj burmistrz też wspominał o rozmowach z tym przepraszam, wykonawcą usług w otuszy, jeśli chodzi o rzeczy psychologiczne, co być może też nam się uda podciągnąć. Mówię, co o tej kwocie, nie jest miliona. I jakbyśmy może, no taka jest moja propozycja, żeby w tym budżecie, który będziemy głosować za pewnie tydzień, na razie po prostu wrzucili tą kwotę na wóz, a resztę zostawili na miesiąc później, nie? I wtedy byśmy mogli po tym sprawdzeniu podejść. Jeśli tak można, to jak najbardziej.
Na przykład zakład ma wymienić sieć wodociągową na ulicy Rzemieślniczej, a jesteśmy uzależnieni od terminu wykonania zadania, bo mamy dofinansowanie, miejcie świadomość, że później będzie jakaś przerwa wakacyjna i będzie później larum i będzie to sparaliżowane tym, czy mamy teraz na przykład...
Burmistrz za daleko poszedł.
Przepraszam, myślałem, że chodzi o...
Nie. My mówimy o milionie. Proszę Państwa, to może... Żebyśmy... Bo ja już zmierzam do konkluzji i propozycji, ale jeszcze Mirosław Adamczyk, proszę Panie.
A propos propozycji do tego Wojtka, z ochroną zdrowia psychicznego będzie lepiej, bo mamy taki program, czyli prawdopodobnie przez zwiększenie środków na to. A ta rehabilitacja, no tu jest do wyjaśnienia właśnie z służbami prawnymi. Nie mamy takiego czegoś w programie zdrowotnym, więc prawdopodobnie trzeba będzie rozszerzyć program zdrowotny i powtórzyć procedurę jego uchwalenia. No to jest do wyjaśnienia.
Ja bym chciała tylko tutaj w kwestii właśnie tych programów zdrowotnych, bo my póki co nie mamy uchwalonego nowego programu i on cały czas jakby jest w zawieszeniu. Mieliśmy tylko ustalone przez Państwa jakby programy, które mają być w ramach tego naszego gminnego programu i jakie zadania będziemy realizować. I to mieliśmy jakby ustalone i to jest już ocenione przez ATMOD i generalnie podlegałoby już teraz uchwaleniu. Natomiast jeżeli mamy wprowadzić dodatkowy punkt, nowe zadanie, to jeżeli to miało być w ramach programów zdrowotnych, musiałby przejść znowu całą tą procedurę. Pytanie jest teraz takie, zasadnicze, czy będzie to miała to być rehabilitacja jako taką, jako zadanie, tak Pani i tutaj Państwo mówiliście, czy mają to być zajęcia usprawniające, bo jeżeli to by miało być zajęcia usprawniające, to być może to w innym trybie, a nie w ramach programów zdrowotnych. i wtedy to nie będzie podlegało już ocenie agencji, tylko będzie w innym trybie finansowane tutaj z budżetu gminy i można by było zrobić to po prostu obok, tak? Czyli nie w ramach programów zdrowotnych, a te programy, które Państwo żeście zaakceptowali już wcześniej, były już oceniane, przeszły całą tą procedurę, można by było uchwalić i przygotować to, bo też mieliśmy taki plan i takie zamierzenia, żeby już ten temat jakby przedłożyć Państwu i na najbliższej nawet sesji, więc nie wiem, czy to mamy przygotowywać na najbliższą sesję, czy jeszcze się z tym tematem mamy wstrzymać.
Drodzy Państwo, jeżeli są to podmioty, które realizują konkretną działalność, fundacja, stowarzyszenie, to zawsze istnieje również możliwość wsparcia w formie dotacji celowej na drodze uchwały, czy w ogóle uchwałą budżetową. Więc to też jest, drodzy Państwo, już w czasie COVID-u jeden ze szpitali przecież był wcześniej wspierany. Tylko tak ku przypomnieniu. I myślę, że nie ma co sobie też komplikować życia. Więc też myślę, że to jest jedna z propozycji i form, jaka może być możliwa.
Pan radny Korwac.
Dziękuję. No to skoro tak, to myślę, że warto się zastanowić, właśnie jaką kwotę przeznaczyć i podzielić to już mieć z głowy. No, ja proponuję 150
proszę
tysięcy.
Państwa, już proponujemy. Idziemy trybem tutaj zaproponowanym i ja Państwu proponuję w ten sposób. Nie będziemy chyba dzisiaj proponować wielkiej uchwały może dwóch komisji, no bo potem trzeba by ją korygować, ale jakbyście Państwo pozwolili, dzisiaj zaprotokołowali z tego spotkania, mam nadzieję, że przyjmiecie to wszyscy ze zrozumieniem i przyklaśniemy tej propozycji wstępnie oczywiście do modyfikacji, jeśli sytuacja się zmieni. W kolejności proponuję z tego miliona przeznaczyć już w kierunku umieszczenia tej kwoty w budżecie 550 tysięcy dla strażaków na zakup tego auta, dlatego, że jeśli tu się pojawia ten 1 250 000, no i dojdziemy do ściany i znowu będzie problem powiększenia kwoty w budżecie, bo zabraknie 50. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby w tej kwocie 1 250 000 się zmieścić. I oczywiście na szali jest wyposażenie. Strażacy wiedzą, o czym pewnie mówimy, tak? Czy to będzie z górnej półki, czy z mniejszej, czy wyposażenie takie pewnie za 1,5 miliona też można to auto kupić, ale już nie przesadzajmy. Więc proszę Państwa, 550 proponujemy wstępnie dzisiaj przyjąć, że trafi do budżetu na rzecz OSP. 150 tysięcy, tak jak tu propozycja w kierunku rehabilitacji ogólnej, znaczy w nawiasie pokovidowej, łamane przez poprawę zdrowia mieszkańców i gminy Bóg. W takim szerokim ujęciu i pozostała kwota, która jest, to jest 300 tysięcy wstępnie w kierunku nagrodzenia OPS-u w postaci bądź to siedziby, bądź innego kierunku majątkowego. Taką propozycję ja Państwu przedstawiam i proszę o ewentualne głosy sprzeciwu. Jeśli nie, to przyjmiemy to przez aklamację, zanotujemy w protokole wspólnej komisji do następnej zmiany. Jeśli nie będzie takiej zmiany, no to będziemy, krótko mówiąc, konsumować to w częściach, a ta najbliższa część to jest to 550 jako zabezpieczenie kwoty nagrodowej po stronie dochodowej, a potem wydatkowej. Co Państwo na to? Pan Mirosław Adamczak mówi, że coś nie tak.
Nie no, ja bym się przychylił do tego wniosku na 500 tysięcy. No, jak i ten, skoro OSP chce 500, no to 500. A wtedy na OSP 350, na OPS 350. No.
Tu mamy dwie propozycje. Jak to dalej pójdzie, to musieli to przegłosować. Co Państwo na to jeszcze? Jakieś głosy? Proszę bardzo, pan radny Korbat.
Ja myślę, że tutaj propozycja pana przewodniczącego jest jak najbardziej. Zabezpieczmy te 50 tysięcy, gdyby się okazało, że rzeczywiście coś brakuje, bo później znowu wrócimy do tego tematu i no myślę, że to szkoda czasu dla nas. Dziękuję bardzo.
to jest zabezpieczenie kwoty, to wcale nie oznacza, że zostanie taka wydatkowana, nie? Bo proszę Państwa, to musi na to być przetarg jeszcze, mimo tego, że strażacy tam już coś widzieli, oglądali, się przymierzali i tak dalej. Przetarg rozstrzygnie, czy my się w ogóle w tej kwocie zmieścimy teraz. Ale zabezpieczenie w wydatku, skoro idzie to z budżetu gminy, rozumiem, nie wiem, jaka to konstrukcja będzie, gmina kupi i przekaże darowiznom to auto, czy do użytkowania straży, nie wiem jeszcze, jak to ma być. Panie Burmistrzu, coś wiemy?
W przypadku zakupu wozu bojowego dla Nieprzyszewa my przekazujemy w formie dotacji to straży i oni zajmują się rozliczeniem tego zakupu, ale wówczas też my na pewno ich wspieramy i pomagamy przeprowadzić procedurę zamówienia publicznego, no bo mamy też do tego kompetentnych pracowników, więc w formie dotacji, ale pozwólcie Państwo, że z uwagi na to, że jest to inne źródło finansowania, bo jest to w ramach tego miliona, które wygrali mieszkańcy, rozpoznamy, żeby później nie było problemu z rozliczeniem tego miliona, więc dlatego też pozostawiam jeszcze taki mały znak zapytania, ewentualnie do wyrażony już w projekcie budżetu, no bo muszę to ustalić też ze służbami księgowymi, ale też i być może i skonsultować to z tym dotującym, jeżeli tak mogę to nazwać. Dobrze?
No to tak jak Państwu proponuję, mam nadzieję, że Mirosław zmieni zdanie, że to jest zabezpieczenie środków i zupełnie umownie wstępnie, a nie tak, że myśmy przesądzili, że to auto tyle będzie kosztować. Proszę. No Adamczyk.
Może jednak te 500, bo jednak wykonawcy takiego sprzętu, patrząc co jest w uchwałach i jaki jest budżet, na co zarezerwowany, może udałoby się właśnie taniej go kupić.
Pan radny Tomasz Giełda.
Dziękuję za głos. Zamiast się przychylić do pana przewodniczącego. Opracowania specjalistów, teraz nie ma czasu na wybrzydzenie na rynku motoryzacyjnym, niestety. No dokładnie, zgadzam się z panem burmistrzem, że byle były dostępne, a zapewnienie tej kwoty zwiększy szanse, no bo jest fatalnie na rynku motoryzacyjnym. Ludzie biorą nie co chcą, tylko co jest i taka jest prawda. Dziękuję. Znaczy, no, może głosują, będziemy tak przeciągać i
no zgoda, proszę Państwa, tylko powiem tu jeszcze tyle odnośnie tej rehabilitacji, że to tak jak Pan Tomasz tutaj zaczął, my to rozeznanie robiliśmy też wcześniej i osobiście też rozmawiałem z rehabilitantem na Facebooku, no to w tej chwili w zwykłym trybie rehabilitacja listopad, a w trybie pilnym lipiec. I to jeszcze bez gwarancji, że się uda dostać oczywiście, nie? Więc weźcie Państwo pod uwagę, co się dzieje, nie? I nie tylko po covidowo, tylko w ogóle ruchowo i co tylko. No narządy ruchu, no tam są tak potworne kolejki, żeby się dostać, że to jest niesamowite. Nie? Więc jak ta służba zdrowia działa w Polsce, sami widzimy. Nie? I kontrakty... No tak, a jak ktoś ma pilnie, to mówi do lipca. No więc no po prostu... Nie powiemy. No jest to nieporozumienie, ale tak to działa. Więc ja jestem jak najbardziej za... I cóż, proszę Państwa, ja nie sądzę, żebyśmy te dogrywki o 50 tysięcy robili, bo to przy tej kwocie to naprawdę chyba nie ma co rozdrabniać. Ja wiem, że to jest nagroda dla SP w Buku, a Dobierzyn mówi, a my co? A Szewce i Dakowy mówią, a my co? I co dalej? Ja nie proszę, bo powiem, no dobra, a dla nas to, no tak to działa. Ale akurat Bóg się o to zwrócił. Sami Państwo widzicie, że jest w krajowym systemie, nie ma dużego auta. Mają szansę, no to ja tak proponuję podzielić, co się stanie w międzyczasie i ile tak naprawdę tej dotacji udzielimy, to się rozumiem, panie burmistrzu, okaże po przetargu, tak? Po przetargu.
Tylko i wyłącznie po przetargu, więc miejmy nadzieję, że pojawią się oszczędności. Ale no tak jak tutaj pan radny Giełda powiedział, nie jest łatwo, stąd też ich pofatygowali się osobiście i nawet byli w Kielcach, żeby zobaczyć pod Kielcami właśnie dokładnie bezpośrednio u producentów, jak sytuacja wygląda.
No i być może są tym też właśnie motywowani tym, co zobaczyli, a przyjechali z dużymi wątpliwościami, co może być w przyszłym roku.
Pan radny Mirosław?
Przyjmujemy te 50 więcej. No, bardzo no nie będziemy się wykłócać o to.
Bardzo się cieszę, tylko... bo głosowanie tego byłoby naprawdę, kochani, trochę niezręczne.
Nie, w żadnym wypadku żadne głosowanie, więc tam.
Fajnie, rozumiem, że to jest jednak przewaga do Bierzyna w innych zakresach. Będzie hala sportowa, to się wyrówna. Dobrze, to tak możemy przyjąć, proszę Państwa. Czyli wstępnie w protokole z dzisiejszej komisji posiedzenia wpiszemy, że trafi z tego 1 550 000, tak jak mówiliśmy, zabezpieczenie zdrowotno-rehabilitacyjne dla naszych mieszkańców 150 i te 300 w kierunku rezerwy dla OPS-u. I to jeszcze do, tak jak powiedziałem, do kolejnej ewentualnej zmiany, jeśli sytuacja w tym zakresie się zmieni. To bardzo dziękuję. Tu mamy konkret. Teraz idźmy dalej. Proszę Państwa, mamy to wystąpienie ZGK o duże pieniądze. To się zgadza. O 16 milionów. Natomiast nikt tu nie mówi o tym milionie. A tak naprawdę 760 tysięcy, zwróćcie Państwo uwagę, jest napisane netto. Więc jak do tego dodamy VAT no w tej podstawowej stawce 23, to robi nam się z tego 934 tysiące. Czyli prawie milion. I ja jak odjąłem ten 1 milion do 16, to mi się zrobiło 15, dlatego że jak czytam i pamiętam to wystąpienie spółki o tych azbestach, które musimy wyprzedzić co do naprawy tych dróg, między innymi ta z dużej litery podwójnie rzemieślnicza, no to już chyba nie ma wątpliwości, że musimy te sieci wymienić, więc ja proponuję Państwu, że oto taką tutaj układankę, żeby ten milion w najbliższym czasie, czyli w najbliższej korycie budżetu dofinansować spółkę. Czyli krótko mówiąc, zasięgnąć gotówkowo w wysokości okrągłego miliona. Wtedy z tych 16 oczekiwanych robi nam się 15. I to 15, jeśli byłoby na 5 lat, to jest po 3 miliony rocznie, to naprawdę moim zdaniem jest sporo. Tym bardziej, że poprzedni program, jak pamiętacie Państwo, dofinansowania kończy się w tym roku i on był milion rocznie, tam w sumie 10, czyli spółka jeszcze dostaje tą ostatnią transzę w tym roku milion na te działania WODKAN. Teraz z tego, powiedzmy, zupełnie niezależnego rozdania do budżetu trafiłby milion na te wymiany sieci. No wszystko jest droższe, więc też się chyba o te 60 tysięcy nie będziemy tu droczyć. Milion, zostanie 15, ja to proponuję rozłożyć na 7 lat, z tego no to pierwsze zasilanie w roku 23 byłoby 3 miliony, a pozostałe 6 lat kolejnych to jest po 2 miliony. 6 razy 2 to jest 12 i plus te 3 w roku przyszłym to jest 15. Plus ten milion, który pójdzie w tym rozdaniu najbliższym jako zasilanie na wymianę sieci natychmiast czy od razu. To jest w sumie 16. Pan prezes, mam nadzieję, że wie, co pisze i że zostanie to spożytkowane na te zadania, które były prezentowane komisji. Co Państwo na to? Nie widzę sprzeciwu, więc możemy tak przyjąć. To tak, panie burmistrzu, proponowałbym dla przypomnienia iść w kierunku takiego rozpisania dofinansowania spółki. To się skończy z WPF-em, czy milion teraz w najbliższym budżecie, 15 milionów na 7 lat z tego w roku 23, 3 miliony w pozostałych 6 latach po 2 miliony. Co pan burmistrz na to?
To jest, myślę, że jakiś też ukłon i jakieś rozwiązanie kompromisowe wobec tego, co pan prezes zaproponował. Jak najbardziej się do tego przychylam. Ale jeżeli będzie dane, żeby zrobić tą zmianę budżetu, drodzy Państwo, to chciałbym jeszcze zasygnalizować jeszcze jedną sprawę. Mianowicie mamy tam jakby inwestycje, budowa drogi na ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych. Tam jest kwota ponad 500 tysięcy złotych. I tam kwotę trzeba niestety, drodzy Państwo, dalej zwiększyć.
Myślę, że pod 900-950 tysięcy jeszcze czekam na aktualizację kosztorysu. I niestety, drodzy Państwo, no takie są ceny, ale przypomnę, że tam jest prawie kilometr drogi i należy ją zrobić. Mieszkańcy już długo czekają. I jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli rzeczywiście zostaje uruchomiona, w ogóle została uruchomiona KPO-śka, ale przede wszystkim teraz ten KPO, środki unijne powoli już będą trafiać, myślę, że do polskiego rządu, do polskiego społeczeństwa. Myślę, że drodzy Państwo, powinniśmy jeszcze jedno zadanie takie wpisać, chociażby 50 tysięcy, żeby zrobić plan funkcjonalno-użytkowy drogi ulica Rolna do Pawłówka. I myślę, że tutaj przygotowanie takiej no, dokumentacji podstawowej, plan funkcjonalno-użytkowy budowy drogi do Pawłówka, żebyśmy byli przygotowani na rozdanie ze środków funduszu rolnego, czyli być może kontynuacji programu rozwoju obszarów wiejskich, żebyśmy mogli aplikować. Tym bardziej, że drodzy Państwo, tam została już też zrealizowana kanalizacja sanitarna już na tym odcinku, gdzie jest regularna zabudowa, więc jeżeli Państwo pozwolicie, to zadanie jako wydatek majątkowy też byśmy jeszcze pozwolili sobie uwzględnić. Dziękuję.
Byłem na tej sali, to pamiętam te apele tutaj mieszkańców Folwarcznej i Wielkiej Wsi a propos, bo nie wiedziałem, że burmistrz teraz w tym wystąpi, ale faktycznie narzekań była cała masa, że gmina i radni wszyscy razem zapomnieli o ulicy Folwarcznej, nic tam się nie dzieje, nie chcemy pamiętać o tych blokach dwóch i o mieszkańcach, którzy tam przy tym PGR Wielka Wieś mieszkają. To faktycznie tutaj była jazda na tej sali niezła. No i cóż, no było przykro, nie? Bo faktycznie taka jest prawda, placu zabaw nie ma, tej drogi, która tam miała przebiegać przez Kowr, grunty Kowru też nie ma. Jedna lampa, usłyszeliśmy, przekornie świeci się i poza tym żadnych atrakcji tam nie ma. No trudno, tak to wygląda. Co prawda tam nie ma też nie wiadomo ilu mieszkańców, no ale jednak, nie? Więc jak pan burmistrz tam proponuje iść tą drogę, nie wiadomo czy z którego funduszu jeszcze, ale rozumiem, że program po to chcemy przygotować, żeby być gotowym do dofinansowań wszelkich, które są, a przypomnę, że droga betonowa chyba kilometry, przeliczając na kilometry ulicy Ogrodowej w Dobierzynie, to jest po prostu okrągły milion. A to było, proszę Państwa, w ciągu od wojny na Ukrainie cement zdrożał 50%. No więc cóż tu powiedzieć, za chwilę będzie 1 200 000. Może nie starczyć. Ale że myślnica chyba będzie, przynajmniej na tych 200 metrach. No, na razie całe zadanie biegnie. Będzie drugie rozdanie ogru tak zwanego i tam też wnioski gmina złoży albo i złożyła. Czy dostaniemy, tego jeszcze nie wiemy. No ale w budżecie jest. W związku z tym jak przetarg na rzemieślniczą, panie burmistrzu, kiedy my to chcemy rozpisać?
Bo... Szanowni Państwo, cały czas jeszcze jest problem też z dostępnością płyt betonowych, dlatego też nie ukrywam, że wcześniejsze zabezpieczenie, czy nawet nie wiem, czy to można nazwać wcześniejszym zabezpieczeniem, zwiększeniem tych środków. No i idzie okres wakacyjny, za chwileczkę będzie problem, połowa roku w ogóle. Stąd też jak najszybciej, drodzy Państwo, no, chcemy przygotować ten przetarg. Chciałbym, żeby on w pierwszej połowie czerwca został już ogłoszony, a mam nadzieję, że pod koniec już rozstrzygnięty, żeby wykonawca miał najpóźniej w sierpniu, żeby mógł wejść i budować, no, bo musi skończyć do końca roku. Wiemy też, pod jaką presją była realizowana inwestycja ulicy Ogrodowej. Stąd też nie możemy sobie na to pozwolić i musimy troszeczkę zrobić takie no, przyspieszenie w tym zakresie.
Tak, pan radny Korbat już może wstęgę i nożyczki kupować, ale coś jeszcze chcę dopowiedzieć, proszę bardzo.
No raczej do wstęgi i nożyczków mnie tam nie będzie. Nie lubię tego typu fanfar. Wolę zadowolenie ludzi usłyszeć w swoich uszach. Ale taką małą prośbę mam, jeśli by rzeczywiście to przyspieszyło, to mam taką prośbę, żeby pracę nie kolidowały z okresem żniw. Jest to ulica akurat, która tam rolnicy bardzo, bardzo uczęszczają w okresie żniw. Prosiłbym, żeby zwrócić na to uwagę. Dziękuję bardzo.
Dobrze, czy Państwo się przychylają do tej propozycji, ulica Rolna aż do Pawłówka? Mamy właściwie ten argument jeszcze jeden, że już w naszej części jest kanalizacja, w związku z tym nie będzie rozkopywana pod względem sanitarki. Czy jesteśmy za tym i ta pozycja może być przygotowana do budżetu? Nie słyszę sprzeciwu, więc rozumiem, że Pan Burmistrz ma tutaj otwartą ścieżkę do tego, żeby to umieścić. Proszę Państwa, to w zasadzie prawie wszystko. No wróćmy jeszcze do tych propozycji. Biblioteka, Izba Muzealna, PZTK. Czy ktoś jeszcze ma jakiś nowy pomysł przez ostatnie pół godziny? Drogie Panie, bo może pominąłem. Przepraszam bardzo. Nie widać, nie słychać. To, co powiedziano Panie Burmistrzu w zakresie wyprowadzki tych obiektów, to tu inicjatywa dyrektora niestety. My podpowiadamy, ale decyzja i odpowiedzialność jego, no bo właściwie do czasu rozbudowy i wejścia, przekazania placu budowy, no to tych instytucji tam być nie może. Nie wiem, czy kino będzie funkcjonowało w tym samym czasie, czy nie. Czasie budowy, czy rozbudowy, ale chyba tak, a może nie. Okaże się, ale to też jest kolejny temat, czy kino może funkcjonować przy trwającej budowie na zapleczu. Nie wiem. To poddaję tu rozwagę.
W takim razie, jeżeli taka jest Państwa wola, czyli mogę przekazać ochotnikom póki co dobrą informację i złą. Czyli...
Nie, dwie dobre informacje. Dwie dobre. Dobre, zakup auta i po prostu piękne wykorzystanie obiektu strażnicy.
Będą mieli zaszczyt czynić te honory. Jeżeli będzie... Będą mogli szybko reagować w razie jakichś zdarzeń.
W razie przerwy mogą poczytać wtedy. Naprawdę. Kawiarence do góry po tych stopniach, które się tam idzie. O, dobrze. Proszę Państwa, no, miło się zrobiło. Proszę Państwa, to cóż, co nam jeszcze zostało? Zostało nam z tych spraw apel albo wystąpienie pana radnego Dudkiewicza Wojciecha zresztą o to, żeby się zająć na dzisiejszej komisji sprawą zgłoszoną przez pana Wartonia. O ile dobrze tutaj szybciutko szukam. Tak. I może oddam głos panu radnemu, bo może ma jakieś słowo wstępne. Co chciał osiągnąć przez to, jakie ma sugestie, czy ma jakieś pomysły, czy to coś wnosi, czy coś się zdarzyło do ostatniego wystąpienia. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo za głos. Osiągnąć chciałem prostą sprawę, ponieważ tutaj informacje się pełno pojawiło w internecie na ten temat. No, też nam adresat napisał pismo, więc po prostu poprosiłem o to, aby dostać dokumenty, o których tam adresat wspominał. No i tyle. Bardzo się cieszę, że one doszły. Widzimy tam, że dużo się dzieje w tym temacie, naprawdę działo. No i tyle. Dobrze, te dokumenty są. Tak.
Państwo musicie podjąć decyzję, bo ja neguję ten pomysł i to mówię bez dwóch zdań. Jeżeli by miało być za stacją pogotowia ratunkowego garaże, trzeba drzewa wyciąć. Jeżeli by miało być przy ekranie, mamy bubla przy ekranach. Dziękuję, w temacie tyle.
Znaczy dwie formalne rzeczy, jak ja tu się zapoznałem, oczywiście też dziękuję za to wyjaśnienie, bo tak to trudno było w ogóle do tego się odnieść. To są, proszę Państwa, dwie rzeczy, żeby już tutaj mówić do końca. Ten pierwszy teren przy ekranie, który tam pierwotnie podobno był pod garażem przeznaczony, to się tylko dziwię, bo tam jest przecież ciepłociąg i stacja ta redukcyjna i przejazd i co by tam jeszcze nie miało być. No ale ostatnio o to, że jest tam że bałagan i niewykoszona trawa i tak dalej. Formalnie rzecz biorąc jest to w zarządzie trwałym WZDW, prawda? Czyli tak naprawdę własność województwa wielkopolskiego w zarządzie trwałym WZDW. No i tyle. I teraz albo musimy od nich wymagać, co by ładnie sprzątali i utrzymali ten teren, albo wzywali do tego, żeby tak było. Natomiast przejmowanie tego obiektu tylko po to na własność od województwa, a najpierw musiał odwołać tą darowiznę i w części ją przekazać formalnie, co potrwa parę miesięcy, a po drodze macie Państwo dwie uchwały, czyli jedna nasza, a druga województwa, no to jak ja znam życie, to w grudniu byśmy może skończyli, nie wiadomo z jakim sukcesem. Ale przejmowanie tylko po to, żeby kosić tam trawę, no to uważam, że to jest nagięcie, już to przegięcie totalne.
Panie Przewodniczący, przepraszam, że przerwałem, że wchodzę w głos i zabieram. Mieszkaniec był u mnie na spotkaniu i jest zainteresowany dzierżawą tego terenu. Na moje pytanie, co by tam miało powstać, a co nas to interesuje? I jego nie interesują sprawy, czy na garaży trzeba mieć pozwolenie, czy cokolwiek. Ja sobie garaży nie wyobrażam. Przy skrzyżowaniu po jednej stronie bądź po drugiej stronie intensyfikacja chociażby nowych pojazdów w tak newralgicznym miejscu jest dla mnie niewyobrażalna. Działanie podjęliśmy, na przykład zamiana działek przy wieży wodociągowej, chociażby z tego względu, żeby nie powstał tam żaden market, nie powstała żadna myjnia. Uważam, że trzeba ruch w tym rejonie minimalizować, uspokajać, a generowanie spalin pod blokami myślę, że jest, drodzy Państwo, wielkim nieporozumieniem. Tym bardziej, że tak, wszyscy jesteśmy zgodni i chcemy myśleć o tym, żeby nasze powietrze było czystsze.
Kontynuując, to jest ten pierwszy teren przy ekranie, natomiast ta druga działka, która tutaj jest poruszana i o niej się mówi, to jest ten teren przy Pogotowiu. Tam miałyby powstać garaże, ktoś miałby to zainwestować, ale też przypomnę, że najpierw właściciel, czyli miasto i gmina Buk, musiałaby to umożliwić. To, że wydano, jak widzę, warunki zabudowy, to tylko umożliwiono, co by tam mogło powstać. Pan burmistrz odpowiada tutaj w tych pismach, jak Państwo widzicie, że to jest tylko umożliwienie planistyczne, co mogłoby być, ale do pozwolenia na budowę daleko. Ale proszę Państwa, tytuł do gruntu, więc jak spojrzycie teraz na to wystąpienie, pani sekretarz do nas pisze o zgodę, żeby Rada wyraziła zgodę w formie uchwały na bezprzetargowe wydzierżawienie na pojemniki na odzież używaną. To jest dokładnie ten sam tryb, gdyby osoba fizyczna chciała w trybie bezprzetargowym wydzierżawić coś, ale nie na cele jakieś tam, tylko na cele budowlane. Więc jak ja spojrzę na ten teren, który był rezerwowany na różne cele gminne, no to dla mnie lokalizacja tam garaży, no to jest zupełnie i budowa, to jest końcowy etap, a przede wszystkim to jest prawo do nieruchomości. Dzisiaj jest to miasto i gminy Buk. W kolejności zgłaszają się pan radny Maciejski, proszę.
Dziękuję. Tylko się zastanawiam, bo ten pan wcześniej walczył o ekran, żeby było ciszej, a w tej chwili przy tym ekranie chce postawić garaż, no to jest dla mnie lekko nie po kolei. Druga sprawa, uzbieranie 31 podpisów. Jeśli czytam, że ma powstać 30 garaży, to sądzę, że się podpisały te osoby, które będą miały tam garaże. A ja jestem ciekaw, czy podpisali się mieszkańcy, którzy od strony tego bloku będą miały te garaże, więc to też jest trochę takie dla mnie dziwne. Ja stwierdzę, że to jest dla mnie bez sensu.
Ci akurat są oburzeni.
Dziękuję.
Pan radny Korbas.
Dziękuję. No ja szczerze powiedziawszy, jak czytałem te pisma, to tak jak troszeczkę Monty Pythonem mi poleciało, no bo tu pan pisze, że 16 listopada 2019 otrzymał pozytywną niby opinię na jego wniosek przez pana burmistrza, później 3 stycznia dostaje odmowną, że na działce 11094 bodajże by miało to powstać. W 2000 roku i pan burmistrz podaje, że tam ma być targowisko na 3 działkach. No ale nie pod tego pisma naprawdę.
Drodzy Państwo, to co mieszkaniec mówił na spotkaniu jest jednym, a to co pisał to jest drugim. I oddzielmy, bo na to co pisze mieszkaniec nie mam wpływu. To jest po pierwsze. Po drugie, warunki zabudowy zawsze są wydawane zgodnie z wnioskodawcą. Nawet na działki, grunty gminne może każdy złożyć odpowiednie warunki zabudowy. Jeżeli o coś wnioskuje, to musi być konsekwencja i musi być wydana decyzja. A że tam jest sąsiedztwo, nie było podstaw, żeby to wydać decyzję odmowną. To jest po pierwsze, ale w obiegu jest cały czas wiążąca decyzja celu publicznego, jeszcze z poprzednich, znacznie wcześniej lat, dotycząca budowy targowiska, ale wiemy, że tam targowiska nie będzie. Więc, drodzy Państwo, póki co Pogotowie dzierżawi grunt, bo zawsze staje do przetargu i ma tam miejsce wyczekiwania pod karetkę Pogotowia. Dzisiaj jutro, pojutrze, czyli tak w domyśle bieżącym roku, w przyszłym roku, za 5 lat. Ale drodzy Państwo, pozbywanie się gruntów gminnych pod to, sami widzicie, dziś szukamy miejsca, żeby przeprowadzić bibliotekę. Nie wiadomo jest, co będzie miało powstać w przyszłości. Więc budowa garaży i stwarzanie dodatkowych problemów, drodzy Państwo, jest, myślę, że daleko odbiega od tych celów, które chcemy wspólnie osiągać i dlatego rekomenduję Państwu, żebyście też przemyśleli, bo zamierzam mieszkańcowi odpowiedzieć kategorycznie nie.
To znaczy, chcę przypomnieć, że jak mamy dbać o kompetencje, to pan burmistrz wyraził swoją kompetencję w zakresie dysponowania nieruchomościami i zasobem gminnym. 20 stycznia przed sobą Państwo to pismo macie. Pana widzę przedstawione przez pana sprawy, widzę żelenie działki numer i wybudowanie na niej budynków garażowych. Nie mogę pozytywnie rozpatrzeć pana prośby. I tyle kompetencja burmistrza. Nasza kompetencja jest ewentualna do trybu bez przetargowego wydzierżawienia nieruchomości i tyle. I taka jest granica i aż tyle. W związku z tym ja mam taki wniosek, że ze sprawą żeśmy się zapoznali, ale kompetencje burmistrza nie będziemy wchodzić. I na tym jest kropka.
Pani radna Kowalska, chciałbym po prostu dopytać, na ile są prowadzone rozmowy i na ile mieszkańcy tym tematem zostali do niego wtajemniczeni, że tak powiem, no są, odbywają się rozmowy i rzeczywiście jak ocenić tą skalę potrzeb co do tych miejsc garażowych? Czy rzeczywiście taki kiedykolwiek temat padł, był jakikolwiek, bo ja na jednym ze spotkań powiedziałem, że powinienem przede wszystkim zorganizować spotkanie zarządu spółdzielni i to powinno być formalnie, że tak powiem, punktem obrad zarządu i w ogóle wszystkich członków wspólnoty. To jest podstawowa rzecz. Tak był poinformowany mieszkaniec. To, co pisze, to odbiega daleko od tych kwestii. Straszenie telewizją. Zapraszam każdą telewizję. Ważne, żeby miał, drodzy Państwo, w tym dniu krawat.
Tak, czy Pani radna, może tak, Pani Anna coś powie nam? Też.
Ja z Panem Wartoniem miałam przyjemność rozmawiać tylko raz na ten temat. To było ze 2 lata temu, jak mu narodził się pomysł postawienia garaży. I wówczas brał pod uwagę tylko ten teren przy obecnych garażach, które tam stoją po drugiej stronie. Nie było mowy absolutnie o stawianiu garaży pod oknami bloków. Od tamtej pory nie było na ten temat rozmowy. Ja osobiście uważam także, że jeżeli te garaże miałyby powstać i służyć jakoby mieszkańcom osiedla, musiałaby być tutaj podjęta decyzja mieszkańców, czy widzą potrzebę, chociaż z drugiej strony nie ukrywam, że tych miejsc postojowych na osiedlu brakuje. Dziękuję.
Dobrze, czy do tej sprawy Państwo coś jeszcze wnosicie? Bo jak nie, to kończymy konkluzją. Dbajmy o swoje kompetencje i odtąd, dotąd, a nie dalej. Nie możemy wchodzić w kompetencje burmistrza. On póki co dysponuje zasobem. Taki wniosek, tak? To proszę Państwa, w kolejności jeszcze mamy to wystąpienie odnośnie dzierżawy części gruntu gminy pod pojemniki na odzież. Tym razem zwróciło się do nas PCK. Dobrze czytamy, Pani Sekretarz, tak? Może coś Pani dopowie w tym zakresie, kiedy wystąpili, dlaczego to się teraz urodziło, jaki mają pomysł i co to jest pokowidowo, czy po prostu taki przypadek, że teraz? No bo tu jest nasza kompetencja, jeśli by to miało być bezprzetargowo na rzecz PCK.
Tak, mam to pismo, wniosek, szukam wniosku. Generalnie nie ma to żadnego związku z COVID-em, po prostu przyjechali do nas z wnioskiem o to, że chcieliby na terenie naszej gminy postawić kilka pojemników na odzież. Wniosek wpłynął do nas 6 kwietnia tego roku. I w związku z tym, że propozycja z ich strony nawet była taka, żeby udostępnić tą dzierżawę na dłuższy okres, W związku z tym zajęliśmy się tematem, przeanalizowaliśmy kwestie, w ogóle szukaliśmy terenów, czy znajdziemy takowe, ponieważ wiemy, że też z tymi pojemnikami czasami są problemy, w związku z tym wystąpiliśmy najpierw do sołtysów, czy w ogóle byliby zainteresowani, aby na terenie ich sołectw takie pojemniki się pojawiły. Z pisma, tak jak Państwo tutaj macie, w 4 sołectwach sołtysi wyrazili chęć, żeby takie pojemniki mogły się pojawić. Oczywiście wszyscy tutaj zastrzegają sobie, żeby był ład i porządek wokół tych pojemników, bo różnie to się dzieje. W związku z tym tutaj propozycja była taka, żeby z nimi ewentualnie tę umowę zawrzeć na okres 1 roku i zobaczyć, jak to w praktyce będzie wyglądało. A ponieważ pan mecenas tutaj zajął stanowisko, że aby móc zawrzeć umowę dzierżawy, potrzebna jest zgoda Rady, w związku z tym wystąpiliśmy do Państwa z pytaniem, czy taką uchwałę, wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na ustawienie tych pojemników w 4 miejscach zlokalizowanych na terenie gminy mamy Państwu przedłożyć i tym samym przygotować, stąd to pismo.
Co Państwo na to? Bo z mojej strony to oczywiście 2 pytania, na jaki to ma być czas i 2, czy w umowie będzie zagwarantowane naprawdę utrzymanie czystości, bo jak pamiętam, te pojemniki w Buku to średnio to wyglądało, a w ostatnim okresie tragicznie i po prostu zrobiło się koło tego wysypisko śmieci, więc jakby to miała być powtórka z tamtej operacji, to sceptycznie bardzo, ale oczywiście jak to są wiejskie tereny i sołtysi są za, mam nadzieję, że mieszkańcy też, to chyba nie powinniśmy tej inicjatywy przeszkadzać, nie? Co Państwo na to? Nie widzę sprzeciwu, więc myślę, że ten projekt uchwały można w tym zakresie, Pani Sekretarz, przygotować, tak?
Umowę planujemy zawrzeć na okres roku, natomiast sama umowa, którego draft przysłali, przewiduje, że zobowiązują się do niezanieczyszczania terenu dzierżawionego, niewystawiania szpecących opakowań innych przedmiotów, poszanowania okolicznej zieleni, systematycznego sprzątania przyległego terenu, regularnego opróżniania pojemników i utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym. Tak się zobowiązują przynajmniej.
No, oby się to sprawdziło. Jest to PCK, Polski Czerwony Krzyż, więc mam nadzieję, że odpowiedzialność pełna za wizerunek przede wszystkim tej organizacji. Tyle, proszę Państwa, z tych spraw okołobudżetowych i innych. Pan Mirosław, jeszcze Adamczak, proszę.
A ja mam takie pytanie jeszcze a propos tych pojemników na odzież używaną, bo w gminie stoi kilka, między innymi przy dworcu i w Dobierzynie też na ulicy Szkolnej. One mają umowę? To są, bo takie pojemniki stoją w Buku. Znaczy to jest jakaś chyba prywatna fundacja, znaczy firma albo fundacja, coś takiego. Koło cmentarza chyba też tutaj są.
Z tego co kojarzę, to są umowy też dzierżawne.
To są umowy, tak?
Jak przy cmentarzu, no to stoi na prywatnej nieruchomości, znaczy kościelnej i właściwie nic nam do tego, poza tym, że nie wygląda to słabo, nie? Tak między nami, a coraz gorzej chyba wygląda. A w Dobierzynie nie wiem, jak? Co tak przed was? Wiele prób było przy netto, Państwo niektórzy pamiętają, jak to wyglądało tragicznie, aż w końcu zniknęło. Ale mamy nadzieję, że PCK będzie odpowiedzialne i faktycznie będzie porządek. Nie? Trzeba spróbować na rok, to nie wieczność, więc jak się nie sprawdzi, to umowę zamkniemy i już. To tyle z tych około budżetowych, uchwałowych i teraz zostały nam sprawy bieżące. Proszę bardzo. Pan radny, kolega z prawej.
Dziękuję za głos. Ja odnośnie pisma, które wystosowałem odnośnie tej pielęgnacji drzew, no, wstępnie jest, a odpowiedź tylko, czy już jest odpowiedź firmy, która wykonywała to, bo tutaj jest, że do 19 maja było wysłane pismo do wykonawcy.
Mówimy o lipach
na placu. No, ja rozumiem te. Czy mamy jakieś więcej informacji odnośnie, czy firma już odpowiedziała nam, czy może jakieś więcej trochę wyjaśnień albo coś w tym stylu, co tam się dokładnie stało?
Szanowni Państwo, w taki sposób miała się odbyć w ogóle przycinka, była zlecona przycinka pielęgnacyjna.
cały czas oczekuję na wyjaśnienia ze strony wykonawcy. Błędem było to, że w ogóle pracownik wysłał takie polecenie do wykonawcy. Konsekwencje służbowe zostały wyciągnięte. Jesteśmy, drodzy Państwo, na etapie wyjaśnienia. Pozwólcie, że sprawa, jeżeli zostanie to wyjaśnione, Państwu to wszystko odpowiednio wyjaśnię i przekażę informacje. Z uwagi na to, że trwa na razie jest umowa wiążąca, pozwolicie Państwo, że póki co odpowiem tylko, że jest to w toku wyjaśnienia, żeby też nie było tu nic wykorzystane przeciwko nam. Jedynie mogę powiedzieć, drodzy Państwo, że wykonawca został wybrany najtańszy spośród wszystkich złożonych ofert i być może to jest też dla nas na podstawie tego błędu taki, a nie inny wniosek, ale na wnioski, na wyciąganie tych wniosków będzie jeszcze czas. Do tematu, drodzy Państwo, na pewno wrócimy i na pewno jest to, naprawdę szczerze ubolewam, drodzy Państwo, że ta sytuacja w ogóle miała miejsce i nie może się powtórzyć. Nie może się to powtórzyć.
Dobrze, dziękuję. Jakbym zapytał burmistrza, skąd wzięliśmy taką firmę, to pewnie bym uzyskał odpowiedź z przetargu. Pan radny Korbas.
Dziękuję za głos. Ja w samej sprawie właśnie przetargu, z tego co wiedziałem, umowa z tą firmą jest podpisana 8 kwietnia do 31 grudnia. Myślę, że tu jest właśnie też ważne ten termin. Jeśli mamy tak podpisane umowy, no to de facto przycinki drzew nie możemy w ogóle robić. Tak. No ale generalnie robi się późną zimą, wczesną wiosną. No. Myślę, że warto właśnie, nie wiem. No ale myślę, że warto też się zastanowić, czy umowę nie od stycznia na przykład.
No. Dobrze.
Ale.
Sytuacja się wyjaśniła. Jakie zostały, z jakim skutkiem, jakie zostały dalsze decyzje podjęte w tym zakresie. Wszystko Państwu przedstawię. Pozwólcie, że jeżeli w kontakcie są służby prawne, będę starał się cokolwiek powściągliwie udzielać informacji i proszę to uszanować, bo nie chcę skazywać gminy, żeby... No, zawsze będę walczył o największy interes i zawsze mam w trosce właśnie potrzeby mieszkańców, więc póki sprawa nie jest wyjaśniona, pozwólcie, że na razie taka powściągliwość z mojej strony, dobrze? Ale na pewno zostanie ta informacja przedstawiona. Być może na sesji już będzie możliwość do tego się odnieść. No nie wyobrażam sobie, żeby było w taki sposób miała odbywać się pielęgnacja, bo to pielęgnacją nie było i tak nie może być.
Pani radna Kolęba.
Będą zamawiane, będą instalowane, ale żeby była zgoda mieszkańców i sąsiedztwa, dlatego że tam, gdzie będą zlokalizowane i będą przy danym punkcie adresowym, jeżeli tak mogę się wyrazić, mieszkańcy będą podpisywać oświadczenia o tym, że one nie będą sprawiać uciążliwości, bo próg ma sprawiać i zabezpieczać, ma stwarzać, poprawiać bezpieczeństwo, ale niestety konsekwencją jest chociażby dokuczliwość hałasu w nocy, jakiś stukot, więc to od razu też proszę mieszkańcom powiedzieć w rozmowach, że są plusy i minusy, ale wola jest wyrażona, będziemy starali się te progi zainstalować i będziemy wracać do rozmowy, gdzie one mają być. No dlatego, ale proszę ich jedynie uświadomić, będą progi zamówione. Będziemy zamawiać progi, będziemy chcieli instalować. Jak już będą progi, zwrócimy się do na pewno przedstawicieli w sołectwie, do sołtysa Rady Sołeckiej, do pani radnej z prośbą o pomoc jakby w usytuowaniu ich
bo oczywiście przepisy prawa to jest podstawowa rzecz w ich zlokalizowaniu, bo no, muszą być 40 metrów od na przykład zjazdu, w sensie jakiegoś skrzyżowania, a dalej, jeżeli możemy i mamy możliwość przesunięcia 5 metrów tam czy 5 metrów tam, to wszystko też zależy, w jaki sposób do tego się ustosunkują mieszkańcy. Dziękuję. Są zamówione na kalwy i teraz będziemy domawiać do Nieprószewa.
Ja pani radna bardzo bym polecał, żeby namówić mieszkańców, żeby już ustalili, gdzie one mają być, bo jest taka sytuacja w tej chwili jedna w Buku zresztą, że zebrano kilkanaście podpisów pod petycją zresztą w okolicach przedszkola i MGOK-u i wszyscy mieszkańcy się podpisali pod petycją progi i tak dalej. Jak doszło do wyrażenia zgody, że akurat te dwie lokalizacje już są zebrane i prosimy o akceptację sąsiedniej nieruchomości, no to już na tych chętnych do dzisiaj nie ma. I zobaczymy, jak to się potoczy. Więc uprzedzam, żeby tam nie było u Was tak. Żeby już nie dość, że zebrać podpisy, to jeszcze namówić sąsiada, żeby nie protestował, bo jak nie będzie zgody, to nic z tego, nie? Więc to tak wszyscy chcą, a na końcu mówią, byle nie u mnie. To tak jak z wiatrakami. Mogą stać, ale nie koło mojego domu. No i tak to się odbywa. Tak, proszę.
To jest inwestycja prywatna. Ja nie mam co do niej wpływu. Drodzy Państwo, jeżeli spełni warunki stawiane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli odpowiedni wjazd i zapewnienie względów bezpieczeństwa, no to będziemy to uzgadniać. Póki co zwrócili się i nawet nie uzgodniliśmy im warunków z odpływu wód opadowych. Więc jeżeli takiego warunku nie potrafią spełnić, co dopiero zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Więc drodzy Państwo, jest postępowanie, się toczy i jeżeli inwestor pomyślnie zakończy to postępowanie, wtedy jak będzie miał fundusz, to wybuduje, jak nie będzie miał, to nie wybuduje.
Mogę dopytać, czy mieszkańcy na tym zebraniu wiejskim w Nieprószewie i w Kalwach, oni są bardzo za tym DIN-ą, czy przeciw? Bo jak są za, to ja się tylko dziwię, a jak są przeciw, to bym powiedział całe szczęście. Jak to było? Bo ja nie byłem na tych zebraniach. Możemy powiedzieć?
Póki co są zadowoleni, że powstała żabka.
Super. Super. Kicają jak żabki. Dobrze, coś jeszcze ze spraw bieżących? Proszę Państwa, no do tych drzew wracając, oczywiście, no wszyscy są chyba zbulwersowani i mieszkańcy, którzy to oglądali, radni, myślę, że tak, tu siedzimy na pewno. Nie będziemy uprzedzać faktów, pan burmistrz mówi, że służby prawne, natomiast no, moim skromnym zdaniem, skoro pracownik poniósł konsekwencje już służbowe, to moim zdaniem ta umowa z wykonawcą, który się tak nie popisał i zdewastował, krótko mówiąc, że powinna być rozwiązana, oczywiście z inicjatywy gminy, z winy wykonawcy. Ale to jest moje zdanie, które jest tylko z jedno z 16 na tej sali. I tyle, natomiast wykonawcą z naszej strony tej opieka nad umową i co się w nią stanie, to jest decyzja burmistrza. Pan radny Dudkiewicz.
No właśnie, ja tak chciałem też w tym temacie, bo wiadomo, no ludzie dużo na ten temat mówią, ale też właśnie a propos tego wykonawcy, no to jest nowy wykonawca z tego roku, do tej pory nie obsługiwał gminy. I tutaj imię zgłaszane i sam sprawdzałem, widziałem, no ta jakość koszenia, nie wiem czy Państwo też to zauważyli, jest no dosyć dziwna, także jeśli będzie umowa dalej kontynuowana, no to warto porozmawiać. Jeśli nie będzie, no właśnie, bo też już takie kroki chodzą, że wykonawca stwierdził, że zrywa sam umowę i będzie się sądził, czy to jest, czy na razie nic nie mówimy na ten temat. Dobra.
Co do wyjaśnień, żebyśmy nie byli zakładnikami tego, co powiemy i żebyśmy nie mieli wobec tutaj, to są postępowania, które są kontrakty, umowy. Proszę to uszanować. Na pewno moją rolą jest, żeby zabezpieczyć interes gminy, ale podzielam Pańskie zdanie, jeżeli chodzi o koszenie,
Nie było to koszenie górnych lotów, bym powiedział wyrywkowe. I to były takie informacje wysyłane do wykonawcy drogą mailową, żeby przypilnował, powtórzył koszenie i takie czynności podejmowaliśmy. I być może te argumenty będą wykorzystywane w dalszym postępowaniu. Więc, ale ze spokojem, bo drodzy Państwo, nie myślcie, że ja też przy każdej przycince stoję pod drzewem i patrzę, jak wykonawca realizuje zadanie. To jest tym bardziej, że mówię, że akurat pani sekretarz jest w roli sekretarza w drobnej części jako zastępca, ale jako osoby zastępcy burmistrza, przypomnę Państwu, nie mamy i tylko mogę podziękować i cieszyć się, że dajemy radę wykonywać nasze obowiązki, ale też miejcie Państwo świadomość, jest za to odpowiedzialny pracownik, któremu po zawarciu umowy z wykonawcą zostało powierzone i jest powierzone zadanie pilnowania i sprawowania nadzoru. Nadzór pracownika nad wykonawcą nie był właściwy. Tą sprawę mam możliwość wyciągania konsekwencji na drodze służbowej. Bardzo bym prosił też to uszanować, bo też są to postępowania wewnątrz urzędowe, które też muszą być podparte konkretnymi przepisami prawa i dlatego są takie konsekwencje wobec pracownika wyciągnięte i jest bardzo mocno teraz przede wszystkim uwrażliwiony przez samo kierownictwo referatu i przeze mnie. I tutaj, drodzy Państwo, jak powiedziałem, nie może taka sytuacja się powtórzyć. To jest niedopuszczalne. Można oceniać, czy komuś się coś podoba, czy nie, ale są pewne sprawy, które podlegają naprawdę... Nie powinny mieć miejsca. No i tyle bym chciał na tym pozostawić swoją wypowiedź.
Pewny giełda jeszcze do tego tematu, tak? Dobrze, okej, proszę.
Dziękuję za głos. Mam pytanie, jakby pan burmistrz powiedział, co tam ze schodami przy Domu Kultury, bo tam prace stanęły, oni teraz wrócili. Co tam się działo, abyśmy się mogli dowiedzieć? Dziękuję.
Jest zmontowana balustrada. Zapraszam wszystkich Państwa 29 maja na wydarzenie, które już zostało w formie plakatu upublicznione. Ma być między innymi uroczystość związana z nagrodzeniem też i laureatów, którzy otrzymali Nagrodę Powiatu Poznańskiego. Również wydarzenie związane właśnie z uszczelnieniem i nadaniem imienia parkowi. Zapraszam Państwa na tą uroczystość. Do tego dnia powinno być wszystko tam uporządkowane. Niestety, drodzy Państwo, hol na hali sportowej się przeciągał. To jest konsekwencja tego, co dzieje się z rynkiem wykonawczym w całym kraju, ale jeżeli zostało zadanie wszczęte, naszą rolą jest, żeby je zakończyć i zapewniam pana radnego, że mam nadzieję, że efekt będzie pana zadowalał i będziemy też przystępować do tego, żeby chociażby zapewnić dostępność osób niepełnosprawnych, więc wyczekujmy tego efektu finalnego, dobrze? Ale drodzy Państwo, to jest pierwszy etap, jeżeli chodzi o schody, został zakończony w zeszłym roku. Teraz jesteśmy w trakcie drugiego etapu. W tym zakresie, które zostało powierzone wykonawcy, balustrady są w terminie. Wszystko jest zgodne z przepisami prawa.
Dobrze. Pan przewodniczący Rady, proszę bardzo, pan Piotr Groński. Mam nadzieję, że się dowiemy, co z tymi sesjami, bo ja też mam w tym zakresie komunikat odnośnie komisji na czerwiec. Ale proszę bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja właśnie w tej sprawie między innymi też chciałem tylko powiedzieć, że z różnych powodów zwołałam sesję 7 czerwca. To będzie pierwszy wtorek o godzinie przyzwoitej, czyli o 17. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to z kolei mam taką uwagę i sugestię, i pytanie, i prośbę adresowaną do pana burmistrza, żeby z troską spojrzeć na fatalnym stanie kostkę, która jest nawierzchnią ulicy Kościelnej. Ona jest coraz bardziej niebezpieczna. te wszystkie kostki są bardzo ruchome. Ja już widziałem kilka razy, nawet raz interweniując, seniorka, która przechodziła w pobliżu domu Pogodna Jesień, się potknęła. Na szczęście nic się nie stało. One rzeczywiście są ruchome. Trzeba by pomyśleć o tym, przyjrzeć się tej nawierzchni i naprawić to. Nie będę tutaj szczegółów bliżej mówił, ale myślę, że panie burmistrzu, proszę przyjrzeć. Ja teraz nawet nie czekam na odpowiedź w tej sprawie, ale proszę się zastanowić, czy moglibyśmy się do tego przyjrzeć. I kolejna jeszcze, trzecia rzecz. Właśnie cieszę się, że dzisiaj możemy się spotkać, ponieważ całkiem niedawno, kilka dni temu, zwrócił się do mnie członek zarządu MKS Patria Bóg, klubu naszego bukowskiego, który obchodzi stulecie istnienia. Pojawi się sztandar nowy i przedstawiciel, członek zarządu zapytał, czy my jako grupa radnych chcielibyśmy zaistnieć na tym sztandarze w formie też takiej pamięci, właśnie z powodów obchodu tych setnej rocznicy istnienia klubu, i czy moglibyśmy, oczywiście nie w sensie formalnym tutaj korzystając z budżetu gminy, tylko my prywatnie jako grupa radnych. I ja mam takie pytanie, czy chcielibyśmy po prostu skorzystać z naszych prywatnych pieniążków i zebrać pieniądze i przekazać jako formę takiego daru na rzecz właśnie zakupu tego sztandaru dla MKS Patria Bóg. To jest moje pytanie i czekam tutaj na Państwa odpowiedź. Może sugestie.
Ktoś z Państwa chce się wypowiedzieć w zakresie Patrii? Proszę bardzo, kolega Maciejski.
Akurat jako były gracz Patrii Bóg rozmawiałem jeszcze dzisiaj z Darkiem Pańczakiem, bo że o tym też się dowiedzieliśmy. Stwierdziliśmy, że razem z Darkiem każda od nas po 100 zł po prostu przekażemy, nie wiem, czy panu Piotrowi, panu przewodniczącemu, czy my nie widzimy problemu z tym akurat.
No tutaj formalnie, jeśli będzie zgoda, no to po prostu ktoś z nas pozbiera pieniążki i przekaże członkowi zarządu czy prezesowi MKS Patria, tylko kwestia to jest taka. Oczywiście nie oczekuję tutaj stuprocentowego aprobowania. To jest sprawa każdego z nas. Ale nie wiem, czy teraz mogę uzyskać jakieś, nie wiem, jakąś odpowiedź na tak lub na nie, czy chcecie się Państwo jeszcze zastanowić. No nie jest to pilna rzecz, która musi być dzisiaj rozstrzygnięta, ale ponieważ tutaj od kolegi padła już jak gdyby konkretna taka propozycja, no to może ktoś ma ochotę się do tego odnieść.
No jeżeli to jest dobrowolne, to musiałby się pojawić kapelusz 7 czerwca i już, albo urna, albo, no bo proszę Państwa, no trudno, żeby potem była lista, kto ile dał, jeszcze ma się podpisać panu, żeby dał, nie, no bez sensu, więc ja tam proponuję panie przewodniczący, może jakoś urna przygotowana 7, tam zachęcimy do składania, może będzie publika, nasi inni też przecież kierownicy jednostek, kto wie.
No to znaczy tutaj się zwrócono do mnie jako do przewodniczącego Rady, więc tutaj myślę, że łączenie jeszcze, czy pojawienie się jeszcze innych środków finansowych spoza Radą, to niech to zrobią może w swój właściwy sposób, ale tutaj myślę, że rzeczywiście urna czy kapelusz, obojętnie, i przekazanie tych pieniążków. Tam tylko była taka, wiem, że formalna sugestia, bo zwracają się też do różnych instytucji, do osób prywatnych, i minimalna kwota, która jak gdyby jest taką sugerowaną kwotą, to jest 300 zł dla osób prywatnych. No ale nas jest 15 osób prywatnych, to już nie mówię o 15 razy 300, ale to być może tutaj Remigiusz ma rację. Ale oczywiście nie będziemy zaglądali i każdy może zgnieść te 100 zł i wrzucić do kartonu.
Nie? Mogą być koperty i nikt do końca się nie dowie, kto ile tak, dał, bo myślę, jak, tak. Jak co łaska, to co łaska, proszę Państwa, to nie, żeby tutaj wyciągać ręce po ordery, tak, no bo jak ma to być dobrowolny datek, to autentycznie musi być dobrowolny i już, no może być złotówka i to zostanie uznana jako sukces, że ktoś jednak dał. Tak byśmy to chyba podsumowali, prawda, Panie Przewodniczący?
Tak, tak. My będziemy oczywiście tam te nasze środki prywatne, bo to są nasze prywatne, będą w jakiś sposób też zaznaczone i na tym sztandarze będziemy widoczni jako radni tej naszej kadencji, którzy właśnie wsparli MKS Patria z okazji tych setnych urodzin. No jeżeli ja miałbym być tą osobą zbierającą, przekazującą, no to jeżeli tam będzie złotówka, no to ja dołożę te 299 zł, także bez problemu. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Pan burmistrz jeszcze, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, na jedno z wydarzeń już tych nadchodzących Państwa zaprosiłem. Przypomnę, że 27, czyli w najbliższy piątek, myślę, że jest nasze wspólne święto, Dzień Samorządowca. I z tej okazji, ale przede wszystkim z innej, jest w naszym kościele parafialnym w Buku msza święta w intencji świętej pamięci Elżbiety Batury. Serdecznie Państwa zapraszam na mszę o godzinie 18.30 i zapraszam Państwa również na święto naszej całej gminy, Dni Gminy Buk, od 3 czerwca do 5 czerwca. Cały program jest dostępny publicznie. Mam nadzieję, że każdy z Państwa coś znajdzie dla siebie. Z rodzinami, ze znajomymi serdecznie Państwa zapraszam do licznego udziału. A nuż będzie słońce.
Dobra. Dobre, kupujemy, kupujemy. Kupujemy w takim razie. Kochani, majcie serwis. Unicy mówią, że to jest zawsze potrzebne.
Się utarło powiedzenie na pytanie, kiedy jeszcze to było skrzętnie chowane jako tajemnica, na pytanie, kiedy będą dni gminy Bóg, odpowiedź już miała, kiedy będzie padać.
Tak, ale tym razem oby nie padało, bo jak to 3 dni, to faktycznie byłoby coś długo z tym deszczem. Proszę Państwa, z komunikatów, bo dzisiaj mnie tu radny Pańczak zaskoczył telefonem. Czy na pewno dzisiaj jest komisja? Była w planie, nie odwołaliśmy tej komisji w żaden sposób. Odbyła się, jak widać, i nic się nie zmieniło. Natomiast czerwiec rozpoczął Pan Przewodniczący zmianami. Ja mam taką serdeczną prośbę graniczącą z postanowieniem, że w czerwcu, proszę Państwa, prosiłbym dzisiaj odnotować, tutaj mamy zbieg terminów z kolegą Pawłem, więc komisja w czerwcu, ta przedabsolutoryjna, byłaby w dniu 21 czerwca, wtorek, dlatego, że 14 się nie może odbyć z naszych tutaj powodów. To się teraz tak składa, że 7, przypomnę, przed chwilą sesja słyszeliśmy, ta przełożona majowa, 21 czerwca komisja. I teraz pytanie do przewodniczącego, czy tydzień później sesja absolutoryjna, czy jesteśmy w stanie to dzisiaj powiedzieć, czy to się jeszcze ustali, Panie Przewodniczący?
Myślę, że wstępnie możemy zaaprobować tą właśnie z tym tygodniowym przesunięciem, ale wiadomo, że tak, że powinna się odbyć. Bądźmy jeszcze elastyczni i powiedzmy, spróbujemy rzeczywiście tak zrobić, żeby to będzie pierwszy i ostatni wtorek czerwca, tak?
Dobrze, ja bardzo dziękuję. No pewnie wiemy, że 21 planujemy komisję wspólną, a sesja, jak słyszeliśmy wstępnie, 28, no to już Pan Przewodniczący dopowie. Wyjazdowa miała być do Bieżynie właśnie ta czerwcowa, ale to jeszcze się zastanowimy, czy ona będzie wyjazdowa, bo nie wiadomo, co tam do Bieżyń nam szykuje za przyjęcie, więc jak będzie za słabe, to tam nie pojedziemy.
Może właśnie pan sołtys przyszedł na dzisiejsze spotkanie, żeby nas zaprosić.
Pan sołtys zawsze zaprasza, więc myślę, że to chyba tak było w planie wyjazdowa w Dobierzynie. Myślę, że tego chyba dochowamy. No ale jak będzie padać w sercu, a ma padać, jak słyszymy, to już nie bywa. To proszę Państwa tyle, tak? Na ten moment jeszcze pan... Po komisji. Dobra, to formalnie, proszę Państwa, bardzo dziękujemy za udział. I cóż, do zobaczenia 7 i kończymy tę komisję. A teraz pan Andrzej, rozumiem, już po komisji.
Tak, dziękuję.